Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiamy naszych słuchaczy. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Są to rozmowy, kontynuacja tematu z telewizji trwa z godziny 18.15. Polityka prorodzinna i walka z patologiami społecznymi jako wyzwanie dla samorządów. I nasi goście, którzy są z nami już od kilku godzin, to pan Szymon Szynkowski-Welsenk, przewodniczący klubu radnych PiS, czyli Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Poznania. Witamy ponownie.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Szczęść Boże. Pan Łukasz Schreiber, wiceprzewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Bydgoszczy. Witamy.
Szczęść Boże, kłaniam się.
I pan Paweł Stańczyk, wiceprezydent miasta Ostrołęki. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Kłaniam się. Drodzy panowie, telewizowie mogli zobaczyć panów na żywo, tak można powiedzieć, a więc bardzo młody wiek jak na polityków, młody wiek, który jest też jakimś takim zwiastunem też żywości, aktywności i to wszystko chyba na pewno się dzieje. Jesteście ludźmi aktywnymi, ludźmi, którzy już nie tylko przygotowują się do tego, by brać udział w polityce, ale w niej uczestniczą. A jesteśmy przed kilka miesięcy, przed nami wybory parlamentarne, więc bardzo ważny czas i myślę, że ciągle pytamy się, czy będzie nas stać jako społeczeństwo na takie, prawda, odbicie się, bym powiedział, nawet przełomowe. Można powiedzieć, po raz pierwszy od 25 lat jest okazja, by na przykład powstał mocny rząd, niezależny. I to wszystko jest połączenie do takiej konstatacji, żeśmy doszli, ma połączenie z życiem samorządowym, bo tam jest ta Polska, prawda, centralna, a tutaj na dole jest ta Polska konkretna, realna, więc miasta, wioski, miasteczka i tak dalej. I pytamy się, jak lepiej działać, jak być lepiej postrzeganym, to nie tylko, ale też bardziej aktywnym. I tutaj te dwie rzeczy. Polityka prorodzinna, patologie, a więc przyszłość, patologie, czyli to, co nam przeszkadza, no i również w sensie takim obecno-teraźniejszym, a więc życie społeczeństwa tam, gdzie jesteśmy. Jak to wygląda w waszym przypadku, w waszym przykładzie? Będzie to bardzo ciekawe spostrzeżenie, bo mamy tak, Poznań, centralna Polska, prawda, Ostrołęka tutaj, powiedzmy trochę taki centralny wschód, tak, no i Bydgoszcz, no to jest bardziej północ. Chociaż brakuje nam tych województw południowych, powiedzmy od Łodzi niżej, ale może będzie okazja zaprosić też właśnie z tamtych części Polski panów. Więc bardzo proszę, każdy ma tutaj czas teraz, by przedstawić osiągnięcia, bolączki, problemy, sytuację swojego regionu. Zaczniemy. Tamtym razem był Poznań, to teraz może, no zacznijmy od Bydgoszczy, bo jesteśmy tutaj po sąsiedzku, a na końcu będzie Ostrołęka. Bardzo prosimy, pan Rafał Łukasz Schreiber.
Rafał Bruski, skoro ojciec tak zaczął, to prezydent miasta Bydgoszczy. No niestety...
Dzisiaj może, panie przewodniczący, podnieść troszeczkę mikrofon tak do góry, bo ja zapomniałem, tak. Będzie, śmiało jeszcze.
Tak, będzie tak, lepiej?
Tak, oczywiście.
O, wspaniale. I niestety, no muszę powiedzieć, że nie jest to najlepszy prezydent dla naszego miasta. Jeżeli ojciec pyta też, wskazując te wybory parlamentarne w najbliższym czasie, jeżeli mówimy o tym, co się u nas dzieje, to ja może cofnę się raptem o jeden dzień na początek. Wczoraj mieliśmy akurat sesję absolutoryjną, w której prezydent otrzymał absolutorium. Natomiast co innego było dla mnie bardziej znamienne. To znaczy podejście o to takie, że po pierwsze, to co samemu lubię krytykować, czyli wszędzie pan prezydent i nie chodzą, mówią, że ten samorząd rozpolitykowany i tak dalej, a co robi w rzeczywistości? A rzeczywistość wygląda w ten sposób, że prezydent mówi, że finansom miasta nie grozi ruina, jest tylko jedno niebezpieczeństwo. Gdyby wprowadzić niektóre obietnice z kampanii wyborczej tej zeszłej, czyli tej kampanii prezydenckiej. I obietnice oto takie, które właśnie składał pan prezydent elekt, czyli obniżenie wieku emerytalnego, czy też podwyższenie kwoty wolnej od podatków. I to zdaniem prezydenta Bydgoszczy może doprowadzić do ruiny finansów. No, takie stwierdzenia to cóż innego innego jak właśnie zwykłe politykierstwo. I to zupełnie nieprawdziwe dane podawane są, ale właśnie o to czasem niestety chodzi, mam wrażenie, niektórym w samorządzie. No także, no pomijając ten zły przykład, no przed nami to, co mówiliśmy już dzisiaj, bardzo wiele wyzwań. A co działa w Bydgoszczy, jeżeli chodzi o politykę prorodzinną? No to powiedzmy o takich trzech głównych dobrych rzeczach, które się udało zrobić. Lata 90., połowa lat 90., ówczesny prezydent miasta, Kosma Złotowski, dzisiaj poseł do Parlamentu Europejskiego Prawa i Sprawiedliwości, wprowadził na bardzo szeroką skalę możliwość wykupu mieszkań komunalnych. To rzeczywiście dzięki temu 10 tysięcy rodzin z tego skorzystało. Potem było takie podwójne miejskie becikowe w latach w poprzednim dziesięcioleciu. No i wreszcie 2 lata temu przyjęto bydgoską kartę dużej rodziny. Tylko że no, żeby ona miała taką realną pomoc, to no, musi zawierać przynajmniej takie elementy jak bezpłatne przejazdy, które dzięki niej dla bydgoskich rodzin 4+, tak, czyli 4 dzieci i rodzice, jest zapewniona. I to z inicjatywy klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast bardzo wiele jest ciągle do zrobienia, ale myślę, że o tym będzie okazja
podyskutować, tak, i podzielić się. Na tym polega, że każdy z panów nakreśla to, co najważniejsze, ale potem powracamy jeszcze do rozmów. No i na co najważniejsze, czekamy na telefony od naszych słuchaczy, od waszych też obywateli, prawda, waszych miast i miejscowości. Proszę bardzo, kolej na Poznań, pan Szymon Szynkowski-Welsenk, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Poznania.
Dziękuję, ojcze. Ojciec postawił bardzo słuszne pytanie, nad którym pewnie zastanawiamy się my, zastanawia się bardzo wielu Polaków, czy na jesień nastąpi ta prawdziwa zmiana, ta zmiana tak oczekiwana, widać to choćby po wyniku wyborów prezydenckich przez wiele osób, czy rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość te wybory wygra i czy to właśnie w Prawie i Sprawiedliwości większość Polaków będzie upatrywać tą siłę, tą formację tych ludzi, którzy są w stanie Polskę zmienić naprawdę. Ja, jako skromny poznański samorządowiec, wraz z koleżankami i kolegami w Poznaniu, w tej naszej lokalnej ojczyźnie, staramy się udowodnić, że to właśnie Prawo i Sprawiedliwość ma program, ma pomysły, ma wolę realizacji postulatów mieszkańców, że na pierwszym miejscu są dla nas postulaty i wola mieszkańców, ich interesy, ich ważne sprawy, ich priorytety, a nie tak, jak mam wrażenie, niestety jest to w przypadku koleżanek i kolegów z innych klubów, przede wszystkim z rządzącą w Poznaniu Platformą Obywatelską, interesy tych właśnie samych działaczy. Głośno było w Poznaniu w ostatnich miesiącach o kilku lokalnych aferach związanych z działaczami Platformy Obywatelskiej. W jednym przypadku wiceprezydent, który zresztą złożył dymisję właśnie w związku z tą aferą, załatwiał zlecenia z publicznych pieniędzy dla zaprzyjaźnionych firm, które realizowały pikniki zdrowotne, a tak naprawdę nie wiadomo, czy w końcu je realizowały, natomiast na pewno otrzymały z publicznych pieniędzy za te pikniki zdrowotne zapłatę. W innym przypadku kilka dni temu mówiono o tym, że wysoko postawiony działacz Platformy Obywatelskiej, były europoseł Filip Kaczmarek, wykorzystał pewną niedoskonałość miejskich przepisów w zakresie możliwości wykupu i zamiany mieszkań po to, żeby z innym działaczem Platformy Obywatelskiej, żeby kupić od niego mieszkanie, które tamten wcześniej wykupił z dużą bonifikatą, dlatego że taka bonifikata właśnie mu przysługiwała. Ten właśnie działacz Filip Kaczmarek Platformy Obywatelskiej zrezygnował z wszystkich funkcji w Platformie w związku z tą aferą, ale niestety no, to, że ktoś rezygnuje czy ze stanowiska, czy z funkcji, nie zmienia faktu oto takiego, że ta formacja sprawująca kraju rządy od 8 lat, a w Poznaniu tak naprawdę sprawująca rządy nawet znacznie, znacznie dłużej, popierająca w różnych konfiguracjach, czy to wcześniej byłego prezydenta Ryszarda Grobelnego, czy w tej chwili własnego prezydenta Jacka Jaśkowiaka, że ta formacja nie ma już w tej chwili moralnej legitymacji do dalszego sprawowania rządów i na poziomie samorządowym i krajowym, bo jest zepsuta, bo tak naprawdę trudno w niej upatrywać nadziei dla Polski, natomiast można w niej upatrywać chęci realizacji własnych partykularnych interesów. I teraz co może być tą nadzieją? Chcemy, żeby tą nadzieją było Prawo i Sprawiedliwość i pomysły, które prezentujemy mieszkańcom. Jednym z tych pomysłów z zakresu polityki prorodzinnej, o której powiem może w pierwszej kolejności, później będzie może szansa powiedzieć o kilku innych, jest kwestia bonu wychowawczego, który w Poznaniu chcemy zaproponować w najbliższych tygodniach, który będzie odpowiedzią na potrzeby tych ojców i matek, którzy decydują się na wychowywanie dziecka w domu, dziecka małego, do trzeciego roku życia. Część mieszkańców korzysta ze żłobków i ci mieszkańcy w tej chwili mogą liczyć na wsparcie ze strony miasta, bo miasto dopłaca pieniądze do każdego dziecka, które jest oddawane do żłobka. Natomiast ci rodzice, którzy wybierają drogę opieki domowej, która tak naprawdę dla dziecka jest drogą lepszą, bo lepiej, kiedy rodzic się opiekuje dzieckiem tak małym, a nie podlega ono opiece w żłobku, ci rodzice dzisiaj są pozostawieni tak naprawdę sami sobie. Chcemy, aby otrzymali oni bon wychowawczy o wartości około 400 zł miesięcznie, tak aby również ta ich opieka, ten ich czas został w jakiś sposób nagrodzony i to, że nie decydują się na natychmiastowy powrót do pracy, nie było dla nich stratą, ale ten czas dodatkowy spędzony z dzieckiem był dla nich zyskiem. Mamy też nadzieję, że ta propozycja przyczyni się do zahamowania kryzysu demograficznego, jaki mamy w tej chwili w Poznaniu. Poznań, jeżeli nic nie zrobimy, skurczy się w ciągu najbliższych 30 lat o 1/5. Musimy coś zrobić, żeby poznaniacy chcieli mieć dzieci, żeby chcieli pozostać w Poznaniu i to jest jedna z tych propozycji. O innych będzie może szansa powiedzieć w dalszej części programu.
Oczywiście, to przykład Poznania i teraz jeszcze Ostrołęka, więc wiceprezydent pan Paweł Stańczyk, bardzo prosimy.
Ostrołęka to miasto przyjazne rodzinie. W ubiegłym roku uzyskaliśmy taki tytuł samorząd przyjazny rodzinie. Myślę, że w dużej mierze wynika to z ciągłości i już długości naszej wspólnej pracy w samorządzie. Prezydent Janusz Kotowski został wybrany na trzecią już kadencję na swoją funkcję. To jest pierwszy przykład w historii Ostrołęki. Wynika to w dużej mierze z polityki aktywności. Polityka aktywności samorządu jest to taka filozofia, która nam przyświeca od początku, kiedy przyszliśmy do urzędu. Uważamy, że urząd to nie jest takie miejsce, gdzie tylko mamy wypełniać zapisy ustawowe, wydawać decyzje, budować chodniki. My inaczej rozumiemy tą naszą służbę. Urząd może być tą instytucją, która prowadzi politykę aktywną, skierowaną do mieszkańców i przejawia się to w różnego rodzaju aktywnościach. Tu wspomniana przed chwilą przez kolegę Łukasza Schreibera i Szymona Szynkowskiego karta dużej rodziny. Ostrołęka jest prekursorem karty Wielkie Rodziny. My przed laty już taką inicjatywę podjęliśmy. Objęliśmy nasze miasto, naszych mieszkańców szeroko, bardzo szeroko tą inicjatywą. Na bazie naszych dokonań, naszych doświadczeń do pracy zabrało się Ministerstwo Pracy i po iluś tam x miesiącach wreszcie przygotowało dopiero w ubiegłym roku kartę dużej rodziny. Ona jest oczywiście w jakimś tam mierze sukcesem, ale w wąskim wymiarze. Miasto, które dzisiaj mam wrażenie, że jest troszeczkę osamotnione. I to ma ten też właśnie wymiar polityczny. My naprawdę dużą nadzieję wiążemy z tą dobrą zmianą, która już się kształtuje. Z wyborem pana Andrzeja Dudy na urząd prezydenta. I mam nadzieję, bo to oczywiście przed nami, że Prawo i Sprawiedliwość wygra te wybory i pani Beata Szydło będzie pełniła zaszczytną funkcję premiera Rzeczypospolitej. Po sobocie, kiedy została nominowana przez nasze ugrupowanie, już w poniedziałek postanowiła zrealizować zapowiedzi. Zapowiedziała przecież, że
ona wybiera się w drogę, słuchać i rozmawiać z mieszkańcami Polski, rozmawiać, wyciągać wnioski, podejmować decyzje. I w pierwszy wyjazd właśnie wybrała się do naszego miasta, do Ostrołęki i po spotkaniu z samorządowcami, gdzie wysłuchała naszych potrzeb, głównych problemów, tych sytuacji, na które dzisiaj głuchy jest rząd, na które głuchy jest zarząd województwa mazowieckiego, pani premier, a wcześniej podczas wizyty w Ostrołęce pan prezydent Duda również o tym został poinformowany, już te informacje przyjęła i od razu na spotkaniu, bezpośrednio po spotkaniu z samorządowcami, spotkała się z mieszkańcami i publicznie zadeklarowała to, co zamierza zrealizować w Ostrołęce. I po czym od razu nie uciekła do autobusu, do szydłobusu, tylko od razu poszła w tłum mieszkańców, bo na spotkanie z panią prezes Szydło przyszło bardzo mnóstwo Ostrołęczan, chciało z nią się spotkać, porozmawiać i nawet były osoby, które tam pokrzykiwały coś tam na panią prezes Szydło i od razu pani prezes powiedziała, ja zaraz do panu tam przyjdę, porozmawiam, nie bała się, nie uciekała, poszła w kierunku mieszkańców i długi czas spędzała na rozmowach z mieszkańcami. I mam wrażenie, że za parę miesięcy może się dokonać dobra zmiana, która będzie współgrała z tą aktywną polityką samorządu. My tego oczekujemy.
Tak jest. Tu było takie małe przejęzyczenie. Pani prezes, a pan mówił premier, ale to jest pani na przyszłość. Prezes, to tak. Na przyszłość. Może by nie było tutaj, no, się mówi, nie było wątpliwości, to była pani prezes Szydło, a nie pani premier.
Tak z dużą nadzieją, tak mówiłem, przejęzyczenie oczywiście, o ile oczywiście PiS wygra. Tak.
Natomiast jeszcze to powiedzmy, co w programie telewizyjnym zapytałem tak troszeczkę pod włos, mówiąc, że są takie głosy w społeczeństwie, które mówią, no to samorządy oczywiście, ale co tam ma wpływ rządu na samorządy? Samorządy żyją swoim życiem, mają swoje budżety, mają swoje problemy, rząd sobie siedzi w Warszawie, tam sobie ustawy pisze, a premier jeździ, prawda, czy pani premier, czy pan odwiedza inne kraje i tam tworzy politykę. Tak nie jest, uzgodnienie było takie, że samorządy mają bardzo duży kontakt, czy władza centralna ma bardzo duży wpływ na samorządy, może pomagać, ale może też i przeszkadzać, może hamować, prawda, te możliwości tam rozwoju. Jak to wygląda, panowie, u was na miejscu? Czyli odczuwacie to, że na przykład rząd PO utrudnia niektóre rozwiązania, niektóre procesy, nie pomaga, a mógłby?
Jeśli
pan prezydent Ostrołęki. Tak.
Można to... W Ostrołęce takie przykłady są dobitne. Powiem to zupełnie na kilku przykładach. Otóż rząd Jarosława Kaczyńskiego zaplanował bardzo ważną inwestycję, ważną dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Otóż w północno-wschodniej Polsce największą inwestycją energetyczną miała być budowa nowej elektrowni Ostrołęka. Wszystkie prace zostały przygotowane, dokumentacja uzgodniona, wydano ponad 200 milionów złotych na tą inwestycję, wykarczowano kilkadziesiąt hektarów lasu i wybudowano drogi, wszystko pięknie, ale nagle przyszedł rząd Platformy Obywatelskiej i wycofał się, zatrzymał tą inwestycję. Oczywiście przedstawiał różne dziwne pomysły, typu, że będziemy ściągać gaz z Rosji. No ale pytanie, skoro zalega rzekomo węgiel na Śląsku, nie ma co z tym węglem zrobić, my mamy gotowy projekt, gotową dokumentację, wydane miliony, a tutaj inwestycje zatrzymano. Dzisiaj już ta inwestycja jest w programie Prawa i Sprawiedliwości. Pani Beata Szydło na spotkaniu z mieszkańcami Ostrołęki zapowiedziała, że to będzie inwestycja zrealizowana przez rząd. To nie jest tylko inwestycja w ramach sfery takiej gospodarczej i energetycznej państwa. W związku z tą inwestycją iluś przedsiębiorców ostrołęckich, iluś hotelarzy i różnych firm transportowych wiązało z olbrzymie nadzieje. To inwestycja rzędu 6-7 miliardów, ale jeszcze ileś miliardów mogło być zainwestowane w ostrołęckie firmy. I to też również jest wpływ na politykę prorodzinną, no bo jeśli nie wspieramy lokalnej przedsiębiorczości, no to w jaki sposób mamy wspierać polskie rodziny? Ostrołęka również walczy o wielkie zadanie, o obwodnicę miasta. Dzisiaj przez Ostrołękę odbywa się ruch tranzytowy z Polski w kierunku krajów bałtyckich do Rosji i olbrzymie, ciężkie tiry przejeżdżają przez nasz stary most w Ostrołęce. Walczymy od wielu lat. Wielu polityków wspiera nas, deklaruje, ale do dnia dzisiejszego ani jedna złotówka nie została wydana. Nasz stary most, który jest w utrzymaniu miasta, już niszczeje. I do tej pory tylko słyszymy nic innego jak obietnice. Więc jest wiele zadań, to są tylko przykłady, ale jest wiele zadań, które jest w gestii samorządu, ale bez pomocy rządu, bez decyzji konkretnego ministra, bez decyzji Rady Ministrów nie jesteśmy w stanie zrealizować. Czekamy na rząd, który pomoże nam zrealizować te inwestycje.
To głos Ostrołęki, a teraz jeszcze może Poznań ma jakiś przykład, oczywiście.
No tak, rząd, można zawsze znaleźć osoby, które powiedzą, że wszystko im jedno, czy jest rząd taki, czy inny, czy samorządowcy są z tej, czy z innej partii, że to w zasadzie nie ma większego znaczenia. Ja się też z takimi głosami spotykam i zawsze staram się jednak cierpliwie i spokojnie tłumaczyć, że ma znaczenie, czy mamy w Polsce rząd, który na przykład dla młodych ludzi zaproponował program Rodzina na swoim, bardzo ambitny, ciekawy program mieszkaniowy, z którego skorzystało mnóstwo młodych rodzin, młodych małżeństw i tak naprawdę wiele osób dzisiaj tylko i wyłącznie dlatego ma mieszkanie, że mogło z tego programu skorzystać. Czy też mamy rząd, który ten program zlikwidował, wprowadził swój program Mieszkanie dla Młodych, który jest programem, mówiąc uczciwie, skierowanym tylko do osób bogatych i z dużych ośrodków. W tej chwili on podlega jakimś modyfikacjom, bo w tej chwili w ogóle w związku z tym, że mamy kampanię wyborczą, to okazuje się, że można w kilka miesięcy zrobić więcej pewnie niż przez 8 lat. Okazuje się, że nagle niektóre ustawy mogą przyspieszyć, że na finiszu rzeczywiście Platforma rozpaczliwie próbuje nadrobić jakoś gasnącą popularność. Ale na to było 8 lat. 8 lat było na to, żeby stworzyć program, który pomoże młodym Polakom kupić mieszkanie. Pewnie za kredyt, ale często i za kredyt nawet nie było to możliwe. Takiego programu Platforma Obywatelska nie dość, że nie przedstawiła, to jeszcze zlikwidowała program mieszkaniowy proponowany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, bardzo dobry program mieszkaniowy. Lokalnie niestety sytuacja często wygląda podobnie i ja zawsze pytam, czy skoro przychodzi ktoś, kto mówi, mi jest wszystko jedno, czy radny jest z Platformy, czy z PiSu, on ma dbać o miasto. To prawda, tylko trzeba przeanalizować, w jakiej mierze radni Prawa i Sprawiedliwości i radni Platformy Obywatelskiej sprawujący władzę w mieście rzeczywiście z tymi oczekiwaniami mieszkańców się liczą. To radni Prawa i Sprawiedliwości zaproponowali uchwałę, która pozwoli na złożenie wniosku o wykup lokali komunalnych, czyli mówiąc wprost lokali należących do miasta, przez osoby, które zamieszkują często w takich lokalach od roku 45, czasami 47, 50, od urodzenia często. Dzisiaj cały czas część tych osób nie może mieszkać na swoim, nie może mieszkać we własnym mieszkaniu, bo miasto zamknęło z końcem 2008 roku możliwość składania wniosków o wykup. My zaproponowaliśmy w ostatnich dniach przywrócenie takiej możliwości po to, żeby część często starszych osób, które przecież w 2008 roku, wtedy kiedy taką możliwość zamknięto składania wniosków, nie złożyły ich z różnych powodów. Część z nich nie miała pieniędzy, część nie miała uregulowanego stanu prawnego mieszkania. Dzisiaj chciałyby to zrobić, chciałyby na starość zamieszkać we własnym, wykupionym przez siebie mieszkaniu, przekazać to mieszkanie dzieciom, wnukom. My taką możliwość chcemy otworzyć. My chcemy otworzyć możliwość bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla dzieci i młodzieży uczących się i studiujących w Poznaniu. Zgłosiliśmy taki projekt uchwały. Uważamy, że jeżeli chcemy rozwijać rzeczywistą politykę prorodzinną, jeżeli chcemy zachęcać ludzi do tego, żeby sprowadzali się tu całymi rodzinami, albo studentów, żeby decydowali się na naukę właśnie tutaj w Poznaniu, to trzeba dawać realne zachęty. Nie jakieś zniżki 5-10% jakichś bliżej, że tak powiem, nieokreślonych formułach na przykład kart miejskich, które w tej chwili są w Poznaniu, tylko prawdziwa zachęta polegająca na tym, przyjeżdżasz do Poznania, jeśli tu się uczysz, jeździsz komunikacją miejską bezpłatnie. Poza tymi zachętami oczywiście pamiętamy też o tym, że należy walczyć ze zjawiskami niepożądanymi społecznie i to zarówno w sferze ideowej, jak i w takiej sferze zjawisk jak na przykład nadużywanie alkoholu czy zmniejszone poczucie bezpieczeństwa mieszkańców mieszkających w centrach Poznania czy też na osiedlach. Ale o tych właśnie też naszych propozycjach z tym związane powiem w dalszej części.
Tak, będziemy rozmawiać. Ta dalsza część już niedługo nastąpi. Ona następuje teraz z perspektywy Bydgoszczy i z Kujawsko-Pomorskiego, tak możemy powiedzieć, prawda? Panie,
tak.
Pan Łukasz Schreiber.
No właśnie, bo to pytanie ojca, które otworzyło jakby tą drugą rundę, jest bardzo, myślę, celne. Dzisiaj możemy obserwować, nie tylko my jako samorządowcy, ale wszyscy mieszkańcy, taki festiwal obietnic, który idzie ze strony rządu, nie tylko ze strony pani premier, ale także konkretnych ministrów czy posłów. W Bydgoszczy, w Toruniu wiem, że też takie konferencje się odbyły. Słyszymy o tym, jak to mamy kilkanaście milionów gdzieś przybyć na różnego rodzaju inwestycje i to jest pierwsza sprawa. Tylko, że trzeba patrzeć na perspektywę całych 8 lat, a nie tylko dzisiejszych obietnic. Sprawa druga. Sprawa druga wiąże się z tym, że droga, bo mówimy o całym województwie kujawsko-pomorskim, rząd Prawa i Sprawiedliwości zapewnił w planach drogę S5. To jest droga bardzo ważna nie tylko z punktu widzenia interesów Bydgoszczy, ale całego województwa. Przez 6 lat zwlekano, by rozpocząć budowę. W Inowrocławiu z kolei zapowiadał ówczesny kandydat na prezydenta Bronisław Komorowski w ostatnim dniu kampanii 5 lat temu obwodnicę. Czy wiecie Państwo, kiedy rozpoczęto budowę tej obwodnicy? W trakcie tej kampanii wyborczej, kiedy prezydent przyjechał i dopiero buldożery wjechały na miejsce, w którym rozpoczęły się prace. No, to jest komedia, ale to jest też próba niestety w taki tani sposób oszukiwania wyborców. Ale wszyscy musimy obserwować to, co się dzieje i zestawiać obietnice z realnymi działaniami. A jeżeli mówimy o samorządzie, o polityce prorodzinnej i z drugiej strony o rządzie, to są także wspólne wyzwania. Właśnie jednym z zasadniczych wspólnych wyzwań jest polityka prorodzinna. Bo z jednej strony to jest wielka tragedia i wielkie wyzwanie dla kraju to, że mamy starzejące się społeczeństwo, że wskaźnik urodzeń jest tak dramatycznie niski. Czy on wynosi 1,3 bodajże na kobietę w naszym kraju. Czy to oznacza, że Polki nie chcą rodzić dzieci? Ależ chcą. Te same Polki, które wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii, mają współczynnik urodzeń ponad 2 dzieci na kobietę. No cóż to oznacza? Że to w Polsce nie ma takich rozwiązań, które dawałyby na to szansę. No i patrząc w ten sposób, z punktu widzenia miasta to jest także bardzo ważna sprawa. Pan radny przewodniczący Szymon Szynkowski mówił o tym wyludnianiu Poznania. W Bydgoszczy mamy taką samą sytuację przecież. Miasto, które miało być, które planowano, że będzie 400-tysięcznym miastem jeszcze pod koniec lat 90., dzisiaj jest bliżej 300 tysięcy mieszkańców, ma 330 tysięcy mieszkańców. Polityka prorodzinna w Bydgoszczy raczej musi być oceniona stosunkowo negatywnie. Mijają 2 lata, od kiedy pan prezydent na sesji Rady Miasta na wniosek Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości i Marka Gralika, ojca piątki dzieci, a więc osoby ku temu jak najlepiej predysponowanej, gdy zgłaszaliśmy takie postulaty jak to, żeby objąć tą kartą wielkiej rodziny także możliwość w żłobkach bezpłatnego umieszczenia dzieci w przedszkolach, takie sprawy jak obniżenie opłat za śmieci, za wodę. I od 2 lat pan prezydent to analizuje. No, my będziemy to przypominać i będziemy się starali, by miasto, by Bydgoszcz prowadziła bardziej aktywną politykę.
No właśnie, pan mówi, że to jest druga runda, więc koniec drugiej rundy. Teraz takie wolne myśli, wolne wnioski, jakie się tutaj panu nasuwają w tym temacie. Ale potem jeszcze zapytałbym o jedną rzecz, a to może jak pan tutaj wiceprezydent Ostrołęki, Paweł Stańczyk, chce coś dopowiedzieć, tak? Do tych naszych myśli.
Tak. Chciałbym odnieść się tu do bardzo ważnej kwestii, która była poruszona w obu wystąpieniach i pana Szynkowskiego, i pana Schreibera, a wiążą się to sprawy właśnie z tą relacją samorząd-rząd. Otóż panowie poruszyli w swoich wypowiedziach kwestie mieszkaniowe. Wszyscy doskonale wiemy, że no, najlepiej byłoby tak, żeby młodych ludzi było stać, zarobić, czy wziąć kredyt i kupić mieszkanie. Ale doskonale wiemy, że tak się nie dzieje i samorząd musi tutaj interweniować w tej sferze. I otóż miasto Ostrołęka podjęło się szerokiego planu budownictwa w dwóch aspektach. Po pierwsze, budownictwo tak zwane TBS-owskie i budownictwo socjalne. I jeszcze za rządów Jarosława Kaczyńskiego istniały takie fundusze, takie możliwości dofinansowania, specjalne fundusze mieszkaniowe, z którego na przykład miasto Ostrołęka korzystało. Wybudowaliśmy dzięki naszej spółce TBS bardzo dużo mieszkań. Stworzyliśmy kilka osiedli za naszych czasów, za czasów, kiedy prezydentem miasta jest Janusz Kotowski, wybudowaliśmy prawie 400 nowych mieszkań. Tu mówię o tym systemie właśnie TBS-owskim. Dostawaliśmy środki z funduszu poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego i budowaliśmy. Polegało to na tym, że takie na przykład właśnie młode małżeństwa wkładało, tak jakby wnosiły do tego mieszkania no, konkretną kwotę, no załóżmy tam do 30%, bo nie stać by ich było na 100%, a potem w czynszu co miesiąc spłacali ten kredyt, który był zaciągnięty. To zostało zlikwidowane przez rząd Platformy i PSL-u. I oczywiście to jest tak, że możemy powiedzieć, że teraz rozkładamy ręce, nic nie robimy. A właśnie, że nie. My postanowiliśmy, że nie będziemy, tak powiem, poddawać się. Przygotowaliśmy konkretne już projekty pod nowe bloki i zamierzamy dalej w tym kierunku działać. Kolejną, drugą tą sferą jest mieszkalnictwo socjalne. No właśnie, też możemy sobie powiedzieć tak, że no nie stać się człowieku na mieszkanie, jesteś ubogi, to sobie jakoś tam radź. No, uważamy, że samorząd no jednak uważa, że jest jakaś grupa ludzi albo skrzywdzonych przez los, przez jakieś różne sytuacje życiowe, albo po prostu, no nie wiem, najzwyczajniej w świecie, albo niezaradnych, po prostu ubogich, którzy sobie nie potrafią tak poradzić, zorganizować się, żeby na te mieszkanie było ich stać. Mamy mieszkania socjalne. I co kadencję mamy kilka takich propozycji. Budujemy albo nowe bloki z mieszkaniami socjalnymi, albo adaptujemy na przykład budynki, które przejmujemy od kogoś, na przykład od Skarbu Państwa, remontujemy i oddajemy właśnie ubogim. I można by powiedzieć, że to jest dużo, ale jak na przykład ostatnio wybudowaliśmy nowy blok socjalny, to daliśmy schronienie dla 30 rodzin. I oczywiście to jest i świetny przykład, żeby można się pochwalić, powiedzieć, o zobaczcie, co my zrobiliśmy. Ale patrzymy na listę oczekujących. Na liście oczekujących jest 300 kolejnych rodzin. I one też mogą mieć pretensje, dlaczego nie one, a ci właśnie dostali. I tutaj pojawia się rola rządu. Trzeba stworzyć nie tylko konkretnym, indywidualnym mieszkańcom, czy też, jak moim zdaniem złe rozwiązanie, że wspiera się deweloperów zamiast młode małżeństwa czy samorządy, trzeba stworzyć na przykład instrument, dobry instrument dla samorządów, żebyśmy my więcej tych mieszkań, więcej tych bloków mogli budować. I mimo, że tutaj nie ma wsparcia rządu, my nadal będziemy sięgać po środki Banku Gospodarstwa Krajowego i próbować kolejne inwestycje z tego zakresu realizować.
Właśnie w tym kierunku to wszystko zmierza i dobrze. Mam też jeszcze pytanie natury takiej ogólnej, bo wiem tak, my to wiemy dobrze. Ci, którzy głosowali na pana prezydenta Andrzeja Dudę, którzy są za Prawem i Sprawiedliwością, nie mają wątpliwości, ale jest część społeczeństwa, nie wiem jak to wygląda w przykroju, która mówi tak, no Platforma nas zawiodła, a Prawo i Sprawiedliwość nas jeszcze nie przekonało. I pytanie, co im odpowiedzieć, bo być może wielu nawet takich młodych, no panowie, 8 lat temu byliście stosunkowo bardzo młodzi, prawda? Właściwie to były początki i wtedy mówiło się, że nie ma różnicy między PO a Prawo i Sprawiedliwością. Teraz wiemy, że te różnice są ogromne, że no ktoś kiedyś powiedział, że Platforma jest partią ludzi sytych, zadowolonych, którzy no siedzą sobie w domu i jeżdżą po świecie, jest im dobrze. Nie wiem, czy tak jest, czy aż 4 milionów Polaków jest takich właśnie zadowolonych, ale właśnie pytanie, jak przekonać tych, którzy mają dystans w ogóle do polityki, do głosowania, do wyborów, do tego, żeby no, brać udział w życiu społecznym. Wiemy, że te 50% to nie jest tak wspaniały wynik, jeśli chodzi o frekwencję. Więc co możecie powiedzieć właśnie, jeszcze tak już mówiliście dużo, ale szczególnie takim ludziom, no powiedzmy, no i tak jak powiedział prezydent ten, który kończy karierę, żeby sobie wziąć kredyt, prawda? Temu młodemu panu, żeby sobie wziął kredyt, albo siostrze to polecił. Natomiast jakie można wskazać takie konkretne, bo to się chyba da pokazać, nie? Konkretne dobra, które wyrosły już, powiedzmy, nie wiem, od tych przedsięwzięć z 2006-2007 roku. Wiemy, że była wtedy bardzo konkretna zwyżka. Nastąpił zwyżka zakupów tych no, kredytów, czyli ludzie się nie bali przyszłości. Bo jeżeli ktoś bierze kredyt, to wie, że czuje, że ma stabilną pracę, że będzie mógł go spłacić i tak dalej, i tak dalej. Zresztą panowie jako tutaj żyjący w swoich środowiskach, jako prezydent miasta, pan dobrze wie też, jak to wygląda. Bardzo prosimy o takie przekonanie mnie, który mówię tak, że no, co prawda PO mnie zawiodło, ale nie wiem, co wybrać, jeśli chodzi o przyszłość.
Myślę, że przekonywać trzeba na kilka sposobów. Po pierwsze własnymi działaniami i konsekwencją w tych działaniach i uczciwością w tych działaniach. Tak jak tutaj siedzimy z dwójką kolegów, z panem radnym Schreiberem i z panem prezydentem Stańczykiem. Znamy się też od wielu lat i znamy się z działalności w Prawie i Sprawiedliwości, konsekwentnej działalności. Zaczynaliśmy swoją działalność w tej partii. Ja zaczynałem tą swoją działalność 14 lat temu. Nigdy nie brałem pod uwagę możliwości zmiany swoich politycznych wyborów, bo zawsze byłem przekonany, że to ta partia jest gotowa do tego, i ludzie tej partii są gotowi do tego, żeby podjąć wyzwanie naprawy naszego kraju od początku, wtedy, kiedy ona powstawała w 2001 roku, a ja jako 19-letni, młody wówczas chłopak, z pełną garścią ideałów, które mam nadzieję w całości zachowałem do dziś, wówczas do tej formacji przystąpiłem. I wydaje mi się, że jeżeli ktoś pyta mnie o to, no przecież politycy, to nie można na nich liczyć, nie są wiarygodni, często padają mocniejsze słowa, że wszyscy politycy na przykład kradną. Wtedy ja pytam taką osobę, to powiedz, co ja ukradłem, to powiedz, co ci się nie podoba w moich działaniach, w czym ja ciebie zawiodłem. Kiedy padają jakieś argumenty na temat tego, no dobrze, ale ty jesteś inny, a twoja partia jest inna, może jesteś w mniejszości, ja odpowiadam, czy ja wytrzymałbym w partii przez 14 lat z ludźmi, którzy są zupełnie inni, którzy kierują się zupełnie innymi ideałami, po co miałbym być, po co miałbym się angażować w politykę? To nie miałoby żadnego sensu. Staram się bardziej wskazywać na to, po pierwsze, co sam robię i starać się, przekonuję, mam nadzieję, tymi swoimi działaniami w Radzie Miasta od 2006 roku, a wcześniej jeszcze, zanim zostałem radnym, również działałem społecznie, ale także uważam, że Prawo i Sprawiedliwość przekonuje programem, który przygotowuje dla Polski. Ten program bardzo dobry miał prezydent elekt Andrzej Duda. W tej chwili za półtora tygodnia odbędzie się konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości, trzydniowa w Katowicach, bardzo systematycznie podzielona tematami, zagadnieniami, które przygotowują eksperci, która złoży się na propozycję programową, która będzie odpowiadała na te wyzwania, na tą nadzieję, którą Polacy jak najbardziej mają, tylko teraz chcemy, żeby przekonać ich, że tą nadzieję właśnie na zmianę jest w stanie zrealizować Prawo i Sprawiedliwość. Tutaj ważne są działania i dawanie przykładu na każdym szczeblu, i na szczeblu lokalnym, i na szczeblu centralnym. Ja mam takie przekonanie, że dzisiaj trudno upatrywać nadziei na zmiany w jakiejkolwiek innej formacji. Jaka to miałaby być formacja? Na pewno nie formacja rządząca, która, co jest już zupełnie groteskowe, próbuje przedstawić się w tej chwili również jako partia zmiany, jako partia, która może przynieść coś nowego. Partia, która przez 8 lat nie zaproponowała nic w sensie reformy państwa, które tak naprawdę co sprawiłoby, że to państwo poszłoby w lepszym kierunku, w tej chwili usiłuje Polakom wmówić, że jest w stanie coś takiego zaproponować. Czy inne formacje istniejące na scenie politycznej niż Prawo i Sprawiedliwość? Wątpię. Czy formacje udające nowość, jak na przykład formacja pana Ryszarda Petru, no jest to formacja bardzo przypominająca Unię Wolności z końcówki lat 90., a formacja Pawła Kukiza, która jeszcze tak naprawdę nie istnieje, bazuje na poparciu, które pan Paweł Kukiz otrzymał w wyborach prezydenckich, to są ludzie często bardzo zaangażowani w sprawy kraju, myślący bardzo patriotycznie o kraju, działający z bardzo szlachetnych pobudek. Natomiast mam wrażenie, że trudno w tej chwili mówić o grupie ludzi, która miałaby przygotowany program sprawowania władzy w Polsce i tego, jak w sposób skuteczny tą zmianę wprowadzać. To jest w zasadzie jeden postulat, jednomandatowy okręgi wyborcze, również kontrowersyjny, z którym również można dyskutować, czy on przyniesie rzeczywistą zmianę, bo moim zdaniem on zmiany nie przyniesie. Ale poza tym jednym postulatem nie słyszymy o żadnej innej propozycji, poza tym, że ma być inaczej. Ja nie chcę, żeby było tylko inaczej. Chociaż oczywiście zmiana jest wymagana. Ja chcę, żeby było lepiej. I myślę, że większość Polaków nie chce tylko zmiany, ale chciałoby, żeby ta zmiana była na zdecydowanie lepsze.
Dziękujemy. Kto jeszcze? Bardzo proszę, pan Łukasz.
Tak, dziękuję. Jeżeli można. No, pytanie jest bardzo zasadne, bo chociaż frekwencja w tych wyborach była najwyższa od 2000 roku, czyli osiągnęła raptem jednak 55% w drugiej turze wyborów prezydenckich. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że rzeczywiście te lata takiego obrzydzania Prawa i Sprawiedliwości też wpływają na to, że wielu ludzi mówi nie, albo wy jesteście to samo, wszyscy politycy to jest to samo. No, jak my możemy z tym walczyć? Ja myślę, że najlepiej i najwłaściwiej, co mam wrażenie, że wybrzmiewało także w wypowiedziach pana prezydenta Pawła Stańczyka i pana radnego Szymona Szynkowskiego, że najlepiej, aby zaczynać od samego siebie postawienie takiego pytania. No, pokora i praca, ale nie tylko praca nastawiona na blichtr i na to, że ktoś gdzieś mnie zobaczy, i taka praca, która mi się najmniej podoba, także u niektórych samorządowców, praca, która polega tylko na tym, gdzie tutaj się można pokazać, gdzie ewentualnie można sobie zrobić zdjęcie, i to się nazywa, że ktoś pracuje jako samorządowiec. To nie jest, znaczy to może być jakiś dodatek oczywiście do pracy, ale to nie może być zasadnicza sprawa. Co to znaczy w praktyce blisko ludzi w przypadku samorządowca? Znaczy to oczywiście to, co już w naszej dyskusji się chyba pojawiało, czyli wychodzenie z dobrymi inicjatywami i przekonywanie do nich mieszkańców. Nie tylko zgłoszenie czegoś na sesji Rady Miasta czy na sesji Sejmiku Wojewódzkiego, ale także próba rozmowy z mieszkańcami, dotarcia do nich. Co to znaczy jeszcze blisko ludzi? To znaczy odbywanie dyżurów. Dobrze. I to na osiedlach, nie gdzie przychodzi po 100 osób i kamery telewizyjne się pojawiają, tylko gdzie przychodzą 3-4 osoby, ale z konkretnymi sprawami, z konkretnymi problemami, którymi się trzeba zająć. Co to znaczy jeszcze? To znaczy reagowanie, znaczy dla mnie, mówię osobiście, to reagowanie na wezwanie, na wołanie o pomoc często. Na ludzi, którzy no, stykają się z jakąś machiną urzędu i do których trzeba podać rękę. No ja mogę podać jeden na przykład konkretny przykład z ostatnich dni. dni. Oto w Bydgoszczy powstaje wielkie centrum handlowe, mniejsza o nazwę, na które inwestor przeznacza 700 milionów. A obok stoi jeden budynek, tuż obok, w którym mieszka kilka rodzin, w którym mieszka między innymi 93-letnia kobieta i z ludzi, z którymi się nikt nie liczy, z których losem się nikt specjalnie nie zainteresował. Oni nie mają jak dojść do swojego mieszkania. Im zapewniono, że no prace będą trwały od 6 do 22, od poniedziałku do piątku, a trwają 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, bo chodzi o to, żeby zdążyć z czasem. Ściany pękają, wszystko się sypie i jeszcze postawiono barak z robotnikami ściągniętymi z innych miast naprzeciwko nich. No to właśnie w moim przekonaniu znaczy budowanie wiarygodności nie tylko naszej osobistej, ale wiarygodności formacji, do której należymy, z którą się utożsamiamy, bo dla mnie także Prawo i Sprawiedliwość było pierwszym i jedynym wyborem. Ja wprawdzie członkiem stricte partii jestem trochę krócej niż koledzy, bo od 6 lat, ale moja pierwsza kampania wyborcza, pierwsza styczność właśnie z polityką to był rok 2001, kiedy jako kilkunastoletni chłopak pomagałem w kampanii Prawa i Sprawiedliwości. No i myślę, że to jest najlepsza i najwłaściwsza rola, to właśnie dawanie z siebie wszystkiego, co najlepsze.
I w ten sposób. Bardzo jeszcze proszę, Poznań dopowiada i potem jeszcze Ostrołęka, czyli panowie samorządowcy stamtąd.
Do tych ważnych cech działalności dobrego samorządowca, o których mówił kolega Łukasz Schreiber, dodałbym też czujność w reagowaniu na ważne społeczne problemy. Mówiąc problemy, mówię właśnie trochę tutaj o tym temacie, który też przebrzmiewa w temacie naszej audycji, czyli patologie społeczne. Ja podam dwa takie przykłady. My w Poznaniu 2 lata temu jako samorządowcy natychmiast zareagowaliśmy, mówię o samorządowcach Prawa i Sprawiedliwości, kiedy dowiedzieliśmy się od rodziców dzieci przedszkolnych, że zachodzi duże prawdopodobieństwo, że w poznańskich przedszkolach będzie proponowany program warsztatów dla dzieci właśnie w wieku przedszkolnym, zawierający elementy gender, czyli elementy tej takiej rozchwianej ideologii kwestionującej dualizm płci. My to sprawdziliśmy, okazało się, że rzeczywiście jest to prawda i wówczas natychmiast zareagowaliśmy, interweniując u prezydenta i prosząc go, aby pilnował tego, by w przedszkolach nie było realizowane nic, co nie jest zgodne z podstawą programową i żeby wszystko, co jest realizowane dodatkowo, odbywało się tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców. Prezydent tutaj wówczas też zadziałał rzeczywiście dość szybko, rozesłał do szkół i przedszkoli okulnik, w którym jasno poinformował, że jakiekolwiek zajęcia dodatkowe mogą się odbywać tylko i wyłącznie poza czasem lekcji czy zajęć i tylko i wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców. I efekt tego był taki, że żadna placówka, ani przedszkolna, ani szkolna, nie zdecydowała się wówczas na zorganizowanie takich warsztatów, mimo że pierwotnie, kiedy te sygnały mieliśmy, wiemy, że szereg placówek oświatowych rozważała taką możliwość. Wniosek z tego taki, jeżeli szybko się zareaguje na sprawę ważną, którą zgłaszają mieszkańcy, nie odłoży się tego na półkę, nie powie, że taką sprawę można załatwić za 2 tygodnie, za miesiąc, za pół roku, to wówczas często udaje się zdusić taki problem, a to jest problem bardzo poważny, to znaczy tak naprawdę odpowiedzialność za wychowanie dzieci, kto powinien ją ponosić, czy rodzice, tak jak ja uważam, że to jest tak naprawdę podstawowa odpowiedzialność i prawo rodziców, żeby wychowywać dzieci, czy też chcemy ją oddać w ręce tak zwanych edukatorów seksualnych, którzy coraz śmielej wkraczają do placówek oświatowych i próbują często wbrew woli, a często bez wiedzy rodziców edukować dzieci w bardzo szkodliwe treści. Czy właśnie ta odpowiedzialność powinniśmy tak lekkomyślnie powierzać ją tym pseudoekspertom? I drugi przykład. Kiedy w Poznaniu planowano zorganizowanie obrazoburczego przedstawienia Golgota Piknik, wówczas nie tylko radni, wiele środowisk protestowało, ale jako radni w Poznaniu zebraliśmy protest z przedstawicieli różnych klubów w Radzie Miasta. Nie ograniczyliśmy się do tego, żeby jako Prawo i Sprawiedliwość tylko podpisać się pod jakimś apelem czy protestem i uznać sprawę za, mówiąc kolokwialnie, odfajkowaną. Zorganizowaliśmy wokół tego szerszy front sprzeciwu. Co ciekawe, znalazło się również w tym froncie sprzeciwu kilkoro radnych z Platformy Obywatelskiej, którzy również poczuli się dotknięci propozycją takiego obrazoburczego spektaklu. I między innymi pewnie dzięki temu udało się ten spektakl w Poznaniu zatrzymać. Do niego nie doszło. Ostatecznie Festiwal Malta, który chciał go organizować, wycofał się z jego organizacji. Jeżeli się zareaguje szybko, jeżeli zareaguje się w pewien sposób sprytnie, szukając również sojuszników, czasami nie z własnego obozu politycznego, w ważnych społecznie sprawach, wówczas również można skutecznie jako samorządowiec służyć mieszkańcom.
Kto jeszcze głos do tego? Pan wiceprezydent Paweł Stańczyk.
Jeśli mam podpowiedzieć słuchaczom Radio Maryja, jak dokonywać dobrego, słusznego wyboru, no to pewno państwa nie zaskoczę, bo zawsze są te dwa ważne elementy, czyli program i ludzie. Ja z olbrzymim zdziwieniem słuchałem w mediach doniesień, jak to na ostatniej konwencji Platformy miano przedstawić program. Na konwencji nie przedstawiono programu, bo podobno się przygotowuje i ma być we wrześniu. I tak sobie myślę, to jeśli Platforma rządziła tyle lat i nie miała programu, a teraz się zabiera do programu, no to to jest, to patrzę z lekkim, no nie przerażeniem, ale zdziwieniem. Program Prawa i Sprawiedliwości jest już od dawna, jest cały czas analizowany, nowe propozycje są wprowadzone. Te nowe propozycje często zostały przynoszone, czy tak powiem, wnoszone do programu Prawa i Sprawiedliwości na bazie ostatniej kampanii prezydenta Andrzeja Dudy. Podejrzewam, że w ramach tej najbliższej kampanii również nowe propozycje się pojawią. One już zostaną, już sądzę, tak powiem, dosyć solidny dokument zebrane na tej najbliższej konwencji programowej. Nie ukrywam, że my też, jako samorząd miasta Ostrołęki, też mieliśmy swój wkład do tego programu. Udało nam się, nazwijmy to, przemycić i wprowadzić dwie ważne inwestycje. Tu wspomniana właśnie ta nowa elektrownia w Ostrołęce, zatrzymana przez rząd Platformy, ale także bardzo cenna inicjatywa, czyli budowa Muzeum Żołnierzy Wyklętych, która, przypomnę, bo tutaj też słuchaliśmy wielokroć audycji w Radiu Maryja, przygotowaliśmy dokumentację, solidny projekt i wniosek o fundusze norweskie. Mamy budynki po areszcie śledczym. Chcemy je zaadoptować właśnie pod Muzeum Żołnierzy Wyklętych i mimo, że wiele osób, wiele polityków, nawet z ekipy rządzącej wskazywało, że to jest bardzo ważny temat, żołnierzy wyklęci i pamięć o naszych bohaterach. A dla przykładu, w takim punkcie, gdzie strona ministerialna oceniała nasz wniosek, jeśli chodzi o zgodność tego przedsięwzięcia z polityką kulturalną państwa, dostaliśmy punktów zero, czyli zgodność naszej inicjatywy, pamięć o bohaterach z koncepcją, z polityką rządu jest zerowa, no to też świadczy właśnie o postawie rządu. I ludzie, proszę państwa, no ludzie, trzeba poznać człowieka, trzeba poznać posła, parlamentarzystę, bądź kandydata na niego. Ja państwu taki przykład podam, bo bardzo często uczestniczę w spotkaniach, które organizują nasi parlamentarzyści z Ostrołęki. Mam tu na myśli pana posła Arkadiusza Czartoryskiego i senatora Roberta Mamontowa. Oni przez całą minioną kadencję w swoim okręgu wyborczym nie tylko zjechali wszystkie powiaty, bo tych powiatów jest kilkanaście i to nie jest żadna trudność. Nie odwiedzili wszystkie gminy, bo to zrobili już dawno. Oni jeżdżą od sołectwa, do każdej wsi, do każdej miejscowości. I byłem świadkiem takiej sytuacji, że po spotkaniu podeszli ludzie do naszych parlamentarzystów i mówią tak: wiecie co, my nigdy w życiu na oczy nie widzieliśmy posła. Nigdy w życiu nie widzieliśmy senatora, a wy przyjechaliście do nas, porozmawialiście z nami. Nie mówiliście tak odgórnie, jakieś tam podręcznikowe jakieś cytaty. Mówiliście jak ludzie. I mi się wydaje, że to jest ważne, żeby trzeba pójść do każdego człowieka w każdej najmniejszej miejscowości, nie tylko w dużych miastach, gdzie łatwo wynająć salę kinową czy zrobić jakieś większe zebranie. Trzeba pójść do każdego, do najmniejszej miejscowości. I drugi przykład też Państwu podam, taki ciekawy. Posłowie też sami jeżdżą wcześniej przed takimi spotkaniami i rozdają zaproszenia na spotkania, więc te ich kontakty są częstsze. I była taka sytuacja, że odwiedzili jedną rodzinę, taką wielodzietną rodzinę, która no, żyje na granicy, no, żyje w ubóstwie, bardzo biedna rodzina, ale żyją bardzo solidnie, schludna rodzina, czysta, w dwóch pokojach, małżeństwo plus, o ile dobrze pamiętam, 6 dzieci. W ciężkich warunkach ten ojciec rodziny gdzieś tam czasami dorabiał dorywczo. No, w związku z tym, że tyle dzieci, no to żona opiekowała się dziećmi. Te dzieci naprawdę grzeczne, ładne, no i też wykształcone, bo też się dobrze uczą. No i nasi parlamentarzyści no, zerknęli i mówią, no to państwu trzeba jakoś pomóc, pójść do ośrodka pomocy społecznej, do różnych instytucji, a oni mówią, broń Boże, tylko nie nagłaśniajcie naszej sytuacji, bo jak oni słuchają, co się dzieje w Polsce, oglądają telewizję i widzą, jak to państwo, jak to jakieś urzędy odbierają dzieci rodzicom, bo teraz nie ma matka pracy, nie ma ojciec pracy, jakieś problemy, nie mogą utrzymać. No, oni uważają, że dla nich największym skarbem jest rodzina. I posłowie po tym spotkaniu zorganizowali spotkanie właśnie na naszego środowiska pisowskiego. Było na tym no, tam ponad 50 osób i najzwyczajniej w świecie do kapelusza pozbierali pieniądze, kupili różne takie no, rzeczy użyteczności, takie codzienne, zakupy zrobili, jakieś ubrania, bo taka forma okazała się lepsza, bardziej skuteczna dla tych mieszkańców niż właśnie jakieś instrumenty urzędowe, działanie państwa, które dzisiaj skupia się na tym, że najprościej dzieci zabrać. Zamknąć tak. O tym.
No właśnie, tu już oddajemy głos słuchaczom, ale to jest to, co pan zwrócił uwagę, panie prezydencie, na to w czasie kampanii, pamiętamy, czy pod koniec, już nie wiem, chyba, ale premier mówiła tak, że nie straszcie tą Polską, nie straszcie polską biedą, nie straszcie, że Polskę trzeba odbudować, nic nie trzeba odbudować, trzeba kontynuować, no ale popatrzmy na liczby, znalazłem sobie tutaj najnowsze, no, kilka miesięcy temu, w skrajnej biedzie żyje ponad 2 800 000 Polaków. Oznacza to, że aż 7,4% mieszkańców naszego kraju musi przeżyć za mniej niż 540 zł miesięcznie. Czy to nie jest skandal? Taki kraj w takiej części Europy w tyle lat po II wojnie światowej i proszę bardzo, dalej się mówi, oni tutaj nie ukrywają, że co prawda GUS podaje, że sytuacja się poprawia materialna, no ale ubogich wciąż przybywa, bo poprawiałaby się, gdyby ich ubywało. I co ciekawe, panowie to wiedzą dobrze, ubóstwo właśnie uderza w ludzi młodych, w rodziny wielodzietne i wiadomo bezrobotnych, no ale rodzina wielodzietna, czy ona ma być jakoś, nie wiem, naznaczona jakąś karą właśnie, tak jak pan mówi, że cichutko jak myszy siedzą, bo się, no bo co, po prostu jest im też im wstyd, prawda? Nie to, że mają dużo dzieci, tylko że żyją w takim państwie, że no muszą się właściwie borykać samotni i przez całe życie wychować te dzieci w taki, a nie inny sposób, co w innych krajach, to panowie wiedzą, jest zagwarantowane. Jeżeli matka dwojga, trojga dzieci w Niemczech, we Włoszech, we Francji już nie pracuje, bo dla niej to jest praca, to jest jej kariera, prawda? Zostaje utrzymanie. No nie chcę się teraz tutaj jakoś wymądrzeć, bo nie jestem przygotowany, tylko że jak to jest? Mamy dwie Polski. Jedna tak. Polska zasobna, wybudowana, wspaniała, drugą, a wy mówicie o jakiejś tam zniszczonej, trzeba ją odbudować, biednej, panowie.
Proszę zwrócić uwagę, ojcze, że te propozycje Prawa i Sprawiedliwości na różnych poziomach, one idą właśnie w kierunku tym, który na Zachodzie jest już dawno, tak? To znaczy wsparcia rodziny, żeby rodzina, która ma wiele dzieci tak naprawdę była rodziną bogatą co do zasady, bo państwo powinno stawiać na takie rodziny, powinno je wspierać. PiSowi często zarzuca się, że jest takim nieeuropejski, tak? Że jest mało korzysta z tych doświadczeń zachodnich, a przecież to są
właśnie zachodnie doświadczenia. Że boi się zachodu, że zrzędzi tak naprawdę gdzieś pod
dokładnie kurem. Tak. PiS jest w tej mierze skrajnie nowoczesny, tak? To znaczy właśnie nowoczesność polega na tym, że my musimy stawiać na rozwój demograficzny. Kraje zacofane albo takie, które nie rozumieją tego, że należy właśnie tymi tendencjami podążać, nie stawiają na ten rozwój, ale to są kraje, które demograficznie zdążają w stronę katastrofy.
Obecnie bogate już biją na alarm. Musimy coś robić z naszym demografem, bo za 25 lat będzie za późno. To mówią Niemcy, Holendrzy. Wielka Brytania już mniej, bo tam dzięki emigracji się poprawiło. Tak samo Włosi. Te kraje mówią, my się starzejemy, więc jeszcze teraz ostatnia szansa, żeby dać ten impuls dla rodzin. To co Ostrołęka, miasto przyjazne rodzinie, tak? Taki tytuł dostał. Więc cóż.
Biją na alarm. Oni także działają.
Działają.
Francuzi w ostatnich latach, dzięki wprowadzeniu polityki prorodzinnej, udało im się znacząco jakby podnieść.
Więcej narodzin niż zgonów. Tak,
ale tutaj to się nie stanie z dnia na dzień. I jedynym pomysłem rządu jest co? No tak, no jest tak jak jest, no to podwyższamy wiek emerytalny. Ale to nie rozwiązuje problemu. Za chwilę będzie go trzeba podwyższyć do 70, a może najlepiej 80. lat, no bo wtedy rzeczywiście emerytur w ogóle nie będzie trzeba wypłacać. No ale to, co ojciec powiedział, tutaj trzeba zejść niżej, bo to jest wielka klęska tych 25 lat wolnej Polski. I my to widzimy także na co dzień w naszej pracy. No na przykład, jeżeli prezydent elekt Andrzej Duda mówił zainicjował tą Duda pomoc, tak, ale to się dzieje na dole i myślę, że dlatego też był w tym wiarygodny od wielu lat. My w Bydgoszczy poseł Kosma Złotowski taką pomoc prowadzi od lat. Jest prawnik, przychodzą ludzie, to są wielkie dramaty tych ludzi. I przewijają się setki ludzi dzięki temu i udaje się im jakoś pomagać.
Jeszcze tak, ale mówię, nawet prezydent miasta, kiedy ma taką skalę zjawiska, no to powinien się wstydzić, prawda, że w moim mieście są takie przypadki. A z drugiej strony, co on może zrobić?
On się nie wstydzi, ale więcej. To się tak dzieje w Bydgoszczy, że na przestrzeni ostatnich lat, bo każde miasto ma jakiś zasób mieszkań komunalnych. Dla kogo one są przeznaczone? No, zazwyczaj dla tych, którzy są w sytuacji poniżej średniej. W ostatnich 3 latach podwyższono z 7 zł za metr do 10 zł za metr czynsz. Kolejne podwyżki będą za chwilę. I to nie w formie, my nawet jako Rada Miasta nic nie mogliśmy powiedzieć, bo to jest w formie zarządzenia wszystko robione. I rok w rok, na wrzesień, czyli razem z pierwszą wypłatą, do tego dochodzi. Czyli osoba, na przykład kobieta, która do mnie przyszła, która ma 1500 kilkadziesiąt złotych miesięcznie i mieszka z wnuczką, za samo mieszkanie i podstawowe media ma 770 zł do zapłaty. No, dopuszczanie do takich sytuacji to jest wielki wstyd dla samorządów także. I o tym też wydaje mi się, że warto mówić.
I te zadania, które tak naprawdę powinny realizować samorządy, tak jak w Poznaniu jest duży problem z bezpłatną pomocą prawną, czyli jest wiele osób ubogich i to myślę w Bydgoszczy, z tego co mój kolega też występuje, które nie stać na pomoc prawną, a mają problemy prawne, które zmuszają ich do korzystania z prawnika. No w Poznaniu na przykład w biurze wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego Ryszarda Czarneckiego z PiS-u są prowadzone cotygodniowe bezpłatne porady prawne. Przy tej okazji zresztą, jeżeli słuchają nas poznaniacy, którzy mieliby taką potrzebę, żeby z takich porad skorzystać, zachęcam do kontaktu telefonicznego bądź przyjścia do biura. Można z takich bezpłatnych porad prawnych, które są skierowane do osób uboższych, skorzystać. Ale my od lat mówimy o tym, że to miasto powinno oferować takie bezpłatne porady prawne i dopiero niedawno w wąskim zakresie dotyczącym tylko kwestii mieszkaniowych miasto taką możliwość otworzyło. Ale problemy, z którymi zgłaszają się mieszkańcy, jest dużo więcej niż tylko problemy prawne dotyczące mieszkań. Także nie może być tak, że docelowo inne instytucje i osoby zastępują samorząd czy też rząd w podstawowych obowiązkach tych właśnie podmiotów.
Ja mam wrażenie, że w minionych latach państwo zatraciło taką misję pomagania. te pomysły arcyważne, czyli Duda pomoc, ta pomoc, którą pan Szynkowski przedstawił w Poznaniu, to z czegoś wynika. To nie jest tak, że jest fajny pomysł i zróbmy to dzisiaj, takie biuro załóżmy. To jest efekt iluś tam lat takiej, a nie innej postawy państwa. Ja taki dam przykład ostrołęcki. Otóż państwo na pewno słyszeliście z mediów o wielkim pożarze mostu Łazienkowskiego w Warszawie. I pani prezydent Warszawy, Gronkiewicz-Waltz, bardzo szybko zwróciła się do wojewody mazowieckiego, Jacka Kozłowskiego, swojego kolegi partyjnego, byłego szefa jej sztabu wyborczego, o środki na dofinansowanie remontu tego mostu. I jeszcze nawet nim Warszawa zakończyła projekt tego remontu, już rząd przyznał pani Hannie Gronkiewicz-Waltz 55 milionów złotych na wyremontowanie mostu Łazienkowskiego w sytuacji oczywiście bogatej Warszawy i oczywiście nie odbieram prawa samorządowi Warszawy aplikowania o środki rządowe. Natomiast Warszawa jest arcybogatym miastem, ma inne mosty, które przejęły ten most. Nie obyło się oczywiście bez korków, ale ma alternatywy. My mniej więcej w tym samym czasie Ostrołęka złożyła wniosek, prośbę do pani premier Kopacz o dofinansowanie remontu w Ostrołęce. Oczywiście nasz remont byłby o wiele tańszy niż ten Łazienkowski. I co? I zaraz pan wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski wziął ze sobą wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego i tym pędem do Ostrołęki. Nim nawet nie obejrzeli tego mostu, nie sprawdzili, czy on jest, bo my zgłaszaliśmy oczywiście zły stan mostu, poprosiliśmy o środki na remont. Oni przyjechali, zwołali konferencję z zamiarem zamknięcia mostu. Więc są dwa modele pomagania, tak? Swojej koleżance to milionami można sypnąć na remont mostu Łazienkowskiego, mimo że 55 milionów, no powiedzmy sobie szczerze, dla miasta Warszawy, gdzie budżet jest w miliardach, to jednak to nie jest jakiś wydatek. Dla miasta Ostrołęki, gdzie nasz budżet to jest trochę ponad 200, czasami bliżej 300 milionów, to wydatek 30 milionów to jest olbrzymi wydatek. I dla jednego marchewka, dla drugiego kij. I to jest o tyle też żałosne, że no, ten jeden pan z drugim, wojewoda plus inspektor nadzoru, nawet mostu nie obejrzeli. Zwołali wszystkich świętych, policję, marszałków, zrobili wielkie spotkanie i chcieli ogłosić zamknięcie mostu. Oczywiście nasze wszystkie ekspertyzy, dokumenty im to uniemożliwiły. Ale to też pokazuje formę pomagania, tak? Funfolom można pomóc, ale już takiej ubogiej Ostrołęce, gdzie no, nasz kolega partyjny nie jest prezydentem, już inne metody się stosuje. Więc ja liczę na zmianę rządu w tym kierunku, że wreszcie rząd bez względu na szyldy partyjne będzie po prostu pomocny samorządowi.
Tak wygląda sytuacja, można powiedzieć, w niektórych sprawach, no w większości, jak w pigułce widać, jeśli chodzi o perspektywę polskiej samorządowej, o tym rozmawiamy. Polityka prorodzinna, walka z patologiami społecznymi jako wyzwanie dla samorządów i tutaj temat nam się przerodził też, mówiąc ogólnie, na wybory parlamentarne, które przed nami. Nasi goście, Szymon Szynkowski, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Poznania, pan Łukasz Schreiber, wiceprzewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Bydgoszczy, pan Paweł Stańczyk, wiceprezydent Ostrołęki. Rozmawiamy, zapraszamy naszych słuchaczy do telefonów teraz. Telefony dla Polski Północnej 5665552355, 5665552356, dla zagranicy 48 56 655 23 33, 56 655 23 66. Czekamy, rozmawię już za moment. 22.40, słuchają Państwo Radio Maryja. Mamy pierwsze telefony, bardzo prosimy, słuchamy, kto jest z nami.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Tadeusz z Wałbrzycha. Do głosu gości zaproszonych chcę nawiązać, mianowicie był podany przykład dwóch posłów, którzy tak właśnie docierali do takich podstawowych jednostek administracji, by można powiedzieć, terenowej, do sołectw właśnie tak nisko, i tamte zdziwienia osób, które właśnie no w ogóle pierwszy raz widziały posłów na własne oczy. Ja myślę, że no to jest metoda, którą do obecnych, najbliższych wyborów trzeba właśnie wykorzystać, żeby, no bo sama pani Beata Szydło, no to jest za mało, prawda, jeżdżąca autobusem, to pan prezydent elekt, no to miał, był tą jednoosobową, prawda, tą jedną osobą, która miała być wybrana. Natomiast tutaj trzeba zdobyć po prostu większościowo parlament, i ja myślę, że tak bardzo ważne jest, aby to no, na bazie całej partii Prawa i Sprawiedliwości tego rodzaju pracę wykonać, i żeby po prostu móc zmobilizować wszystkich posłów, ale myślę, że to musi przyjść polecenie, prawda, no od góry partii, ale myślę, że sam podany ten przykład i od strony panów, którzy w tej właśnie partii są, aby ten sygnał poszedł, że to jest metoda, która daje rezultaty, i właśnie wybory prezydenckie to pokazały. Także no, chcę podkreślić ten właśnie sposób działania w terenie i w ten sposób właśnie mobilizowania ludzi, aby wiedzieli, na kogo zagłosować.
Dziękuję. Dobrze, dziękujemy za pomysł. Panie Tadeuszu, pozdrawiamy serdecznie. Bardzo prosimy nasi gości, chociaż panowie nie są szefami sztabów wyborczych, ale no, czemu nie? Macie kontakt pewnie też ze sobą, to może zawsze coś podpowiedzieć. Bardzo proszę, pan Szymon Szynkowski.
Słuchacz oczywiście ma rację, bo to okazała się najskuteczniejsza metoda, ale to nie było żadne zaskoczenie. Im więcej osób na swojej drodze spotkamy i będziemy potrafili przekonać do idei tej zmiany z jednej strony, a z drugiej strony przekonać, że to właśnie Prawo i Sprawiedliwość jest rzecznikiem tych zmian, których Polacy oczekują, i tej naprawy Rzeczypospolitej, tym większa szansa, że te wybory na jesień zostaną wygrane. Niektórzy posłowie nie potrzebują decyzji ani sygnałów, na szczęście, z centrali. Dobry przykład podał pan prezydent Stańczyk. Ja mogę tylko powiedzieć, że u nas nasz jedyny niestety poznański poseł Tadeusz Dziuba taką metodę objeżdżania sołectw no, w zasadzie od początku, jak w 2011 roku został posłem, prowadzi, i niezależnie od tego, czy na tych spotkaniach są 3, 5, czy 10, a czasami 20 osób, to uważam, że jest to metoda bardzo skuteczna. Mamy niestety w tej chwili tylko w Poznaniu jednego europosła, Ryszarda Czarneckiego, bardzo aktywnego i na forum europejskim, i w Poznaniu, no tak jak powiedziałem, w jego biurze są choćby te porady prawne, o których wspomniałem, jednego posła krajowego. Pewnie jeżeli uda się, żebyśmy tych posłów mieli więcej po wyborach parlamentarnych, to wtedy rzeczywiście już nie będzie mowy o takich sytuacjach, że gdzieś ktoś mówi o tym, że nigdy w życiu posła nie spotkał, bo poseł do niego nigdy nie dojechał. Wtedy poseł, mamy nadzieję, będzie dla każdego dostępny.
Proszę bardzo, pan Łukasz Schreiber.
Dziękuję. Znaczy, ja myślę tak, że no, dobry parlamentarzysta no to musi to robić nie tylko przed kampanią wyborczą, bo wtedy zawsze też jest narażony na zarzut, że no właśnie to
zjechali się, ale
tak,
się rozjechali.
Tak. Wszędzie tylko, że powinien to robić na co dzień. Ten głos oczywiście...
Na drugi dzień po wyborach, prawda?
Oczywiście, że tak. Ten głos jest bardzo cenny radiosłuchacza, ale no wydaje mi się, że to jest w ogóle podstawa pracy, obojętnie czy to samorządowca, czy to posła, bo no, jeżeli ktoś nie lubi ludzi, jeżeli ktoś nie umie rozmawiać z ludźmi, ale rozmawiać to znaczy nie tylko prowadzić monolog, ale ich słuchać. To nigdy nie powinien się do tego brać. Ja powiem tak, no, ja akurat jestem radnym miasta, ale staram się uczestniczyć w takich spotkaniach też z masą ludzi właśnie na osiedlach naszych. Pracuję w Komisji Samorządności, więc siłą rzeczy objeżdżą wszystkie praktycznie osiedla Bydgoszczy. I na tych te spotkania nie dotyczą wprawdzie tylko wyborów parlamentarnych, ale spraw i problemów ludzi mieszkających na tych osiedlach. Ale muszę powiedzieć, że dzięki temu no, na te spotkania przychodzi nawet z małego osiedla prawie czasem 10% mieszkańców. No, jeżeli tam przychodzi po 100 kilkadziesiąt osób, no to możliwość tego kontaktu jest także bardzo duża. I wydaje mi się, że to jest w ogóle podstawowa sprawa. My wybory nie mamy za 3 miesiące, tylko jesteśmy raptem 8 miesięcy po wyborach samorządowych. I wydaje się, że to tak powinna wyglądać praca i zaangażowanie każdego także radnego.
W moim przekonaniu musimy wymagać od siebie. Przede wszystkim musimy wymagać od siebie, żeby był sukces. Ten piękny przykład z aktywności parlamentarnej Arka Czartoryskiego i Roberta Mamotowa w okręgu ostrołęcko-siedleckim no, pokazuje to, że można, że lepiej odbyć kilkaset spotkań z garstkami mieszkańców danej miejscowości niż jedno większe spotkanie na 50-60 osób. Raz, że zmusza nas do aktywności. Dwa, po prostu my wiemy po co pracujemy, wiemy co robimy, łatwiej wtedy jest nam podejmować jakąkolwiek aktywność. Ja przyznam, że mimo, że jestem już trzecią kadencję wiceprezydentem, to ja bacznie się przyglądam wielu samorządowcom, wielu młodym samorządowcom, bo też sympatyzuję właśnie z młodymi samorządowcami, którym się udaje. Też, tak powiem, kątem oka i na Facebookach, i na różnych forach obserwuję aktywność tutaj radnych Łukasza Schreibera, Szymona Szynkowskiego, ale też wielu innych samorządowców, czy bardzo aktywny nowy wiceprezydent Opola Janusz Kowalski, w Mińsku Mazowieckim Michał Góras. Takich przykładów możemy sypać pewno co niemiara, ale też to są te osoby, które się w jakiś sposób wyróżniają. I samorządowców jest bardzo dużo. Jeśli wszyscy oni będą wymagać od siebie, wymagać takiej codziennej, zwykłej pracy, nie tylko tam pojawiać się na jakieś komisje, sesje, czy jak przyjedzie poseł, czy jak będzie na przykład pani Beata Szydło, bo ostatnio była w Ostrołęce, to ja często na takich sytuacjach widzę, że nagle przy takich większych spotkaniach, jak ktoś ważny przyszedł, to nagle się pojawia jakiś tam radny, ktoś z działaczy, no i chce tak powiem blisko być tego gościa, gdzieś tam ustawić się do zdjęcia, no i wtedy pokazać się, że się jest. Albo zabrać się na jakieś wydarzenie, na jakąś konwencję i wtedy się pokazać danemu liderowi, że się jest aktywny. No, na tym aktywność nie polega, no bo to jest taka krótkowzroczna aktywność. Jeśli wszyscy aktywni ludzie autentycznie pójdą w teren, będą spotykać się i będą, tak jak powiedział Łukasz Schreiber, tą pracę prowadzić ciągle od dnia wyborów do wyborów, no to wtedy jest szansa na sukces.
Dziękujemy. Kolejny telefon odbieramy. Bardzo proszę, Radio Maria, słuchamy. Proszę bardzo. Halo, halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Małgorzata z Warszawy, ze stolicy.
Witamy.
Pracuję w Warszawie już 10 lat, będzie we wrześniu. A pochodzę nie z Warszawy, tylko spoza granic Warszawy. I starałam się o mieszkanie w ratuszu Wola. O kawalerkę, bo wynajmuję przez 10 lat i pracuję na dwa etaty. W Oszom i w Makpolu. Za mieszkanie płacę 1600 zł za kawalerkę. W tym jest światło, gaz, internet. Więc tak mi koleżanki doradziły, żebym pojechała do ratusza starać się o mieszkanie socjalne. Pani na pierwszym stanowisku zaśmiała mi się w twarz, że to jest niemożliwe. Była zaskoczona, że tyle lat pracuję, ale pomimo tego nie mogę dostać mieszkania, bo nie jestem zameldowana. Więc ja mówię tak, że nikt nie chce zameldować. A jak się wynajmuje mieszkanie, no to tu 3 miesiące, bo jak się właściciel dowie, że człowiek pracuje, to znowu czynsz podwyższa. Więc z tej pensji oszołomskiej nie mogłam wyżyć. Netto 2200, a do ręki 1500, 1600 zł. Więc musiałam podjąć w MacPolu na Woli, tam za ratuszem, pracę. No pracuję od jednej pracy do drugiej. Na 6 do 14, od 14 do 22. Chciałam wziąć kredyt na mieszkanie. Więc mi tak w banku powiedzieli, że jestem niewypłacalna, bo za małe zarobki. A żyć trzeba z czegoś. To tyle.
No dziękuję pani Barbaro.
Chodzę na odbiór.
Pozdrawiamy.
Proszę mi dać jakąś receptę.
No dziękujemy bardzo. Myślę, że będzie krucho z tą... Bo bardzo proszę, pan wiceprezydent Ostrołęki.
Ja mam serdeczną prośbę do pani, żeby pani jeszcze albo nie rozłączała się, albo połączyła się z nami już po programie i przekazała nam swoje dane osobowe. Ja osobiście skontaktuję się z jednym z radnych dzielnicy Wola i panią skontaktuję, żeby on dalej mógł pani sprawę poprowadzić. Więc jeśli byłaby taka możliwość, to jeszcze proszę bezpośrednio kontakt po programie i dane nam przekazać, to postaramy się jakąś pani konkretnie sprawę poprowadzić. Ale to jest bardzo dobry przykład, no bardzo zły przykład postępowania, bo proszę zwrócić uwagę na to. Ja już to też wcześniej mówiłem w trakcie programu w telewizji Trwam. W momencie, kiedy podam przykład z górnej półki. Pani prezes Beata Szydło była w Ostrołęce, to po spotkaniu takim, nazwijmy to oficjalnym, z mieszkańcami, od razu poszła do mieszkańców i z nimi rozmawiała. Więc na tym polega rola nie posła przed kamerami, tylko zwykłego urzędnika, każdego z nas tutaj siedzącego, urzędnika w Urzędzie Miasta Ostrołęki, radnego Poznania, radnego Bydgoszczy. To jest nasz obowiązek. Ja mam na co dzień, proszę państwa, takie sytuacje, że często na przykład jak mam wolny czas, a mam bardzo jego mało, no to chcę też spędzić czas z rodziną. I jestem na przykład, często ostatnio miałem taki przypadek, że biegłem z dziećmi do kina, trochę spóźniony, nie ukrywam, no i na schodach w kinie, no po prostu zatrzymały właśnie mnie jedna z pani z innego rodzaju problemy, już nie będę poruszał jaki. No i teraz tak, no mam ten wybór, że widzę trochę takie, no nie to zdenerwowane, smutne dzieci, że znowu jakaś sprawa taty, służbowa, zawodowa, odciąga mnie, ich tatę, od dzieci, tak? No ale ta dana sprawa, czasami jest tak, że nawet nie jest związana z urzędem, nie jest związana z samorządem, jest najważniejsza dla tej osoby. I my, stety czy niestety, taka jest nasza rola. My pełnimy często rolę nie tylko urzędnika, ale często też spowiednika, przyjaciela, a po prostu taką osobę też, która powinna wysłuchać. Jadę ostatnio, byłem w sklepie spożywczym i z wózkiem wjeżdżam przez taką bramkę, żeby się dostać już na teren sklepu i mi zajeżdża wózkiem jedna z pani i mówi, no panie prezydencie, i co z tą moją drogą? I ja tak sobie myślę, ojejku, tak sobie sięgam pamięcią, no bo interesantów jest co niemiara w urzędzie. Przyjmujemy właściwie już na zapisy, no i po prostu dużo mieszkańców przychodzi do nas. I tak po pierwsze, nie pamiętam, jak ta pani się nazywa, nie pamiętam, jaka ta ulica. Blokuje kolejkę, bo ta pani, no nie to, czy specjalnie, czy niespecjalnie, nie przypuszczam jej, co z tą drogą. No i tak, taka niekomfortowa sytuacja. Więc takie sytuacje są naszą codziennością. Ale nie tylko codziennością prezydentów, radnych, ale też codziennością pracowników. No i niestety, czy tutaj przypadek jest po prostu no, skandaliczny, bo w godzinach pracy, to właściwie można powiedzieć, że nawet po 16 ta pani urzędniczka mogłaby powiedzieć, no przepraszam, jest po 16, jestem spakowana, do widzenia. Ale ta pani zrobiła to w godzinach pracy, bo ja uważam, że urzędnik, a już na 100% radny, czy prezydent, wójt, burmistrz, nie ma no niestety takiego czasu, gdzie może powiedzieć przepraszam, ja jestem w sklepie, kupuję ziemniaki, a pani sprawa droga, nie, ja tam proszę się zapisać za miesiąc, to ja może panią przyjmę, jak będzie wolne okienko. No to skandaliczne zachowanie, ale chętnie pomożemy jakąś tą sprawę uruchomić dalej, ale to bym prosił o kontakty po programie. Tak, dziękuję.
Któryś z panów jeszcze?
Widzicie,
czy nowy telefon?
Widzicie państwo, jakie Ostrołęka ma szczęście pod tym względem.
Trzecią kadencję zresztą.
Tak, ale niestety to często, znaczy to nie jest standard, tak? Standard zachowania, ale to jest standard, do którego musimy dążyć. A z drugiej strony ta konkretna sprawa, trzeba właśnie umieć się pochylić nad każdą z tych spraw z osobna, bo tego się nie da zaklasyfikować wszystkiego pod jakiś, do jakiegoś worka wrzucić i przerzucić na kogoś innego problem. Myślę, że każdy z nas ma takich spraw dziesiątki, jeżeli nie setki i to w miesiącu czasem, ale no i nie o to chodzi, że ktoś się tutaj żali, broń Boże, bo jeżeli ktoś nie chciał być radnym czy prezydentem, to przecież nikt go do tego nie zmusił. Tylko wydaje mi się, że najważniejsze, żeby umieć skutecznie w takiej sprawie pomóc, na pewno spróbujemy
propozycja
pierwszy telefon pana prezydenta była bardzo słuszna.
Mamy kolejny telefon, bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Szczęść Boże, Henryk z Poznania się kłania.
Witamy panie Henryku, kłaniamy się.
Ja bym taką rzecz miał. Mówi się o polityce prorodzinnej. Teraz się okazuje, że córka nie może swojej córce, a mojej wnuczce kupić podręczników, bo jej nie stać do trzeciej klasy. Babcia kupiła te podręczniki, zapłaciła prawie 400 zł, ale czegoś nie rozumiem. Pierwsza, druga i czwarta klasa mają podręczniki za darmo, natomiast trzecia musi płacić za całość. I może mi ktoś to wyjaśni. Przechodzę na odbiór.
A do jakiej szkoły chodzi? Jaka to szkoła jest, panie Henryku?
To jest podstawówka.
Ale Poznań w jakiej dzielnicy?
To jest Grunwald. Na Rawickiej ulicy, dokładnie. Mhm.
Dobrze, bo tak ważne jest. To też chyba jaka szkoła. Dziękuję panu bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Czy tak jest?
Ja jestem tą informacją zdziwiony, że akurat do trzeciej klasy jest inny jakiś system refundacji podręczników niż w stosunku do dzieci z innych klas, bo nie widzę żadnego powodu, żeby tak było. Ale ponieważ pan jest z Poznania, szkoła na ulicy Rawickiej na Grunwaldzie, paradoksalnie niedaleko miejsca mojego zamieszkania, ale to akurat nie ma znaczenia. Proszę o kontakt pod numerem telefonu, który jest moim numerem niezmiennie od 14 lat, 609 967 339. Ja go powtórzę, bo przy okazji być może inni słuchacze z Poznania też, ja wychodzę z założenia, że radny musi być dostępny, bo jest dla ludzi, ma służyć ludziom, więc mój numer jest powszechnie dostępny, ale tutaj być może na antenie też część słuchaczy jeszcze, którego nie zna, może zanotować na przyszłość, może się przyda. 609 967 339 i prosiłbym pana o kontakt w dniu jutrzejszym. Umówimy się na spotkanie, spróbujemy tą sprawę wyjaśnić.
Dziękuję bardzo. I kolejny głos. Radio Maria, słuchamy. Kto jest z nami? Halo, halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Słuchamy panią.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moje imię Małgorzata z Warszawy. Ja mam taką dość nietypową sytuację, bo po wielu latach straciłam mieszkanie. Okazało się, że znalazł się właściciel. Nie wiem, czy to właściciel, czy to spekulant. Jest to mieszkanie kwaterunkowe. Zamieszkują tam nie tylko ja, ale trochę rodzin. No i okazuje się, cóż, no wszystkich wyrzucają, jakby nie interesuje się administracja tymi ludźmi, co się stanie. Nie ma propozycji, właściwie to jest propozycja od osoby, która niby rzekomy jest właściciel na rok czasu zamieszkania, po roku czasu, jeśli no, ktoś zrezygnuje, ktoś nie jest zdolny do płacenia, a czynsz tam jest 1200 zł, przewiduje po remoncie tego mieszkania. No, w większości mieszkańców tak duży czynsz jest nie stać. To są ludzie już starsi. No i teraz jest sytuacja tego rodzaju. Co tu zrobić, gdzie się udać, jakich praw szukać, że po 30 latach zostaje człowiek bez mieszkania. To tyle chciałam powiedzieć. Mam nadzieję, że może jakąś receptę też usłyszę.
Dziękuję pani Małgorzato, to chociaż powoli nasz program staje się taki, robić takich, prawda, porad prawno-urzędniczych, no ale czemu nie, no panowie mają doświadczenie. W radiu jesteśmy jak w rodzinie teraz, to tak się dzielimy tym, co czujemy. Ja wiem, że panowie nie mogą wszystkim pomóc, niech państwo też mają zrozumienie, że teraz nie tak, że zadzwonimy i będziemy, prawda, wszystko będzie uleczone. Chociaż pani bardziej chciała taką osobistą, może nie tylko pomoc, tylko wytłumaczenie, nie? Dlaczego tak jest? Że pojawia się ktoś i mówi, co? Ten blok jest moją własnością, ta kamienica jest moją własnością.
To w Poznaniu jest ogromny problem. Problem z tak zwanymi czyścicielami kamienic, że pojawia się nawet nie tyle ktoś, kto mówi, że ta kamienica jest moją własnością, tylko ktoś, kto przed sądem często fortelem udowadnia swoją własność, która, mówiąc szczerze, jest wątpliwa, ale udowadnia ją sądownie, po czym wynajmuje firmy, które często w bardzo no, taki niewyszukany sposób, mówiąc delikatnie, pozbywają się lokatorów z tych kamienicy, utrudniając im życie, odcinając na przykład dopływ wody, utrudniając wejście do kamienicy. To są działania na pograniczu prawa albo po prostu wprost bezprawne i my w Poznaniu się z tym wielokrotnie mierzyliśmy, ale to jest też niestety kłopot, który musi zostać załatwiony na poziomie rządowym, ustawowym. Akurat poznański poseł, dlatego właśnie, że to występowało w Poznaniu, Tadeusz Dziuba, zgłaszał projekt ustawy, zgodnie z którym nie byłoby możliwe odcięcie dopływu wody do takiej kamienicy, tylko natychmiast powodowałoby sądowy nakaz przywrócenia dopływu wody, a jeżeli by to nie zostało zrealizowane, nakładałoby sankcje na takiego właściciela kamienicy. I tutaj jest bardzo ciekawa i charakterystyczna rzecz, ale smutna niestety jednocześnie, że posłowie Platformy Obywatelskiej odrzucili ten projekt poznańskiego posła, powołując się, że na opinię ekspertów z Biura Analiz Sejmowych, którzy wskazywali na to, że posiadanie wody czy dostęp do wody nie należy do podstawowych praw lokatora kamienicy i że lokator może sobie poradzić bez wody, na przykład donosząc ją z beczkowozu czy hydrantu i w ten sposób, że tak powiem, jego prawo może być realizowane. No, polecam tym ekspertom czy tym posłom, którzy na takie argumenty się powołują, żeby przez tydzień, nie dłużej, ale przez tydzień pofunkcjonowali tak, żeby musieli sobie wodę donosić z beczkowozu czy z hydrantu i wówczas jestem ciekaw, czy podtrzymaliby to zdanie, że to jest sytuacja normalna. Potrzebujemy tak naprawdę innego rządu, nowego prawa w wielu obszarach, między innymi w tym.
Ja myślę, że tutaj na pewno będzie bardzo pomocna ta porada prawna, ale myślę, że też pani by potrzebowała takiego, nazwijmy to, opiekuna, bo czasami jest tak, że no nie stać nas na jakieś wsparcie konkretnej kancelarii prawnej, to często kosztuje. Mieliśmy przed paroma minutami taki świetny przykład, że mieliśmy konkret, tak? Był pan, dzwonił z Poznania, pan Szymon Szynkowski od razu zareagował, podał numer telefonu, ta reakcja była bezpośrednia i jest reakcja i, no, i od razu deklaracja pomocy. Więc sądzę, że proszę, tak powiem, nie traktować też tylko tego tematu, który pani podała tak teoretycznie, żeby tak powiedzmy kwestia porady. Ja mi się wydaje, że też proszę szukać właśnie w samorządowcach. Tu konkretnie w przypadku Warszawy to radnych miasta stołecznego Warszawy. Ja polecam kontakt z radnym Jarosławem Krajewskim. Tam dobrze go znam jeszcze z czasów właśnie warszawskich, jako młody i taki ambitny i pracowity radny. Proszę bezpośrednio się z nim skontaktować i sprawę naświetlić. Ja myślę, że no jeśli nie oni, no to może właśnie parlamentarzysta któryś warszawski, ale sądzę, że tak powiem obowiązkiem też radnego samorządowca jest to, żeby no właśnie pomóc, pokierować, wskazać miejsce, instytucję, wydział w Urzędzie Miasta, no być takim no pomocnikiem, opiekunem, bo jak mówię, no często są takie przypadki, gdzie na przykład jak pani zwoli, podejrzewam, że no tak, że musi, tak powiem, wiązać koniec z końcem, pracuje w dwóch miejscach, żeby zarobić na utrzymanie, no to podejrzewam, że też jej nie stać na prawnika, więc po to są właśnie radni, po to są takie miejsca jak Duda Pomoc, żeby właśnie tam się kierować i z pomocy takich osób korzystać.
Dziękuję bardzo i kolejny telefon bierzemy. Bardzo proszę.
Halo?
Tak, tak, witamy pana.
Szczęść Boże, witam wszystkich w studio. Moje imię Grzegorz, ja dzwonię ze Szczecina. Szanowni Państwo, zwracam się zwłaszcza do radnych z PiS-u. Patrzę, nie będę tutaj opowiadał swoich problemów, nie będę wynurzał się. Chciałbym opowiedzieć o sytuacji w naszym mieście. Otóż zbliżają się wybory. Wybory do Sejmu. PiS startuje w tych wyborach. No, ja też głosowałem na pana Dudę z nadzieją taką, a nie inną. Mam nadzieję, że to się zmieni, bo w mieście Szczecinie Prawo i Sprawiedliwość w porozumieniu z SLD podwyższyło nam opłaty za wodę. Bagatela 80%. Za strefę płatnego parkowania bagatela o 130%. Jeżeli tą drogą pójdziemy dalej, pójdziecie dalej, może w ten sposób powiem, kochani, to w najbliższych wyborach, no raczej widzę klęskę, przynajmniej w naszym rejonie. Nie o to chodzi. Nie tak powinno być. Nie podwyższać, nie śrubować wszystkiego do góry. Nie tą drogą to powinno być. I tam tyle, co miałbym do powiedzenia. Kłaniam się pięknie, dobrej nocy życzę.
Dziękuję panie Grzegorzu, pozdrawiamy serdecznie. Co panowie na to?
No cóż, trudna sprawa. To, znaczy tak, żaden z nas nie jest samorządowcem ze Szczecina. No, ja powiem szczerze, no pierwsze słyszę, no, nie znałem tego problemu wcześniej, więc jakby trudno mi się wypowiedzieć. No, z tego co wiem, to w Szczecinie, z tego co kojarzę, to nie rządzi prezydent związany z PiS-em, Ale zapewne, jeżeli pan tak mówi, to taka koalicja istnieje. No nie wiem co stało za tymi podwyżkami. No, być może stan finansów, ale no, na pewno nie jest to najlepsza droga. No, przy czym żebyśmy obiektywnie mogli ocenić sytuację, no to potrzeba byłoby kontaktu z jakimś samorządowcem ze Szczecina, który mógłby wytłumaczyć i obronić. No, ja mogę powiedzieć, że w Bydgoszczy działamy i tak jak słyszę w Poznaniu i w Ostrołęce, no jakby pomysł Prawa i Sprawiedliwości jest zupełnie inny. Walczymy przede wszystkim o mieszkańców, bo rzeczywiście no jeżeli samorządowiec będzie myślał głównie o interesie prezesów miejskich spółek, no to wtedy efekty są takie sobie, ale zobaczcie państwo, że jakby ten temat związany z czynszami, z mieszkaniami komunalnymi, z drastycznymi podwyżkami jest tematem jakby uniwersalnym i to potwierdza także nasza dyskusja i głosy państwa jako słuchaczy. Także wydaje mi się, że no to jest wyzwanie dla nas wszystkich.
No właśnie, to Szczecin pozdrawiamy, może ktoś jeszcze się odezwie, to potwierdzi.
Ja mogę tylko powiedzieć jedno, ja też zostawię swój kontakt, może tutaj, jeżeli ktokolwiek tylko by chciał, no to służę także pomocą. My często, jak państwo dzwonicie, no nie jesteśmy w stanie dać bez zobaczenia materiałów, dokumentów, tak, bez spotkania się, bez poznania większej ilości szczegółów, podać jakichś konkretnych recept, bo to są często no i niuanse prawne, no i i pojedyncze, każda sytuacja jest trochę inna. No tutaj trudno nam wychodzić w takich sprawach z autorytarnymi jakimiś rozwiązaniami.
Natomiast chciałbym powiedzieć, czy to oczywiście jest ważne, żeby to sprawdzić, i ja zadzwonię do kolegów radnych ze Szczecina Prawa i Sprawiedliwości i zapytam, dlaczego była taka decyzja. Natomiast niezależnie od tego, że ja chciałbym tę informację pozyskać, bo to jest rzeczywiście trochę dla mnie informacja zaskakująca. Nie znamy tutaj, jak kolega mówił, specyfiki każdego miasta i nie wiemy o wszystkich decyzjach, które w poszczególnych miastach są podejmowane i powodach tych decyzji. Natomiast jest to tak czy inaczej informacja zaskakująca. Dowiem się, jakie są jej powody, ale jeżeli mogę coś poradzić, to sądzę, że też pan, który do nas dzwonił, i wyborcy, którzy takimi decyzjami są oburzeni, to oni przede wszystkim powinni pytać swoich reprezentantów, to oni przede wszystkim powinni od nich wymagać wyjaśnienia, w oparciu o jakie powody czy kryteria podjęli oni taką decyzję w głosowaniu. Nie ma nic lepszego i bardziej wpływającego i mobilizującego radnych czy jakichkolwiek funkcjonariuszy publicznych, prezydentów, wiceprezydentów, niż uważny, czujny, wymagający wyborca, który zadaje pytania, który domaga się wyjaśnień, który protestuje przeciwko złym rozwiązaniom. Tylko wtedy radni tak naprawdę i prezydenci będą dobrze rządzić, jeśli będą czuli, że opinia publiczna ich obserwuje. Także to pytanie zadane jest słusznie, ale też warto, żeby je zadać lokalnie w Szczecinie radnym Prawa i Sprawiedliwości.
I mamy telefon kolejny, bardzo proszę, słuchamy, Radio Maria.
Szczęść Boże, witam ojca prowadzącego i szanownych gości.
Witamy.
No bardzo miło jest słuchać tej rozmowy.
A kto mówi, skąd jeszcze?
Jest to rzeczowa, merytoryczna rozmowa i kompetentni ludzie. Naprawdę ludzie tacy powinni rządzić naszym krajem. Ja nie mogę się doczekać powrotu władzy, właśnie tej, która była za czasów ostatniej władzy Prawa i Sprawiedliwości. No czekam z utęsknieniem, że tym razem może się wreszcie uda, bo tak powinno działać nasze państwo. Właśnie tak powinniśmy żyć, mieć możliwość otrzymywania oczekiwanej jakiejś pomocy w trudnych sytuacjach. A jesteśmy zdani teraz sami sobie i rzeczywiście każdy pracuje, goni na ten byt ostatkiem sił. I no ja przynajmniej głosowałam zawsze i będę głosowała na Prawo i Sprawiedliwość. Oczywiście bardzo się cieszę z połączenia całej prawicy, że jest po prostu to jakiś większy front i możliwość zdobycia większej ilości głosów. I nie mogę się naprawdę doczekać, kiedy przyjdzie ta właściwa władza. Tylko jeszcze bardzo bym prosiła, ja się może nie przedstawiłam, Aleksandra z Wielkopolski dzwoni. Halo?
Witamy panią, słuchamy cały czas.
I teraz jeszcze chciałam prosić tu pana właśnie radnego z miasta Poznania. No na pewno tam troszeczkę też orientuje się, kto na tych listach pisowskich, ewentualnie z naszego regionu. Bo muszę powiedzieć, że dwa razy głosowałam na przedstawicieli PiS-u, którzy okazali się niestety przebierańcami. Ja mogę wymienić pan Jacek Tomczak i pan Filip Libicki. Oddałam całym sercem głosy na tych panów. No okazało się, że no wiemy, co się stało, gdzie się przekulnęli, mówiąc kolokwialnie, i nie chciałabym się trzeci raz zawieść, ale na pewno poprę tylko i wyłącznie tą opcję właśnie. Bardzo dziękuję za wysłuchanie mnie, no nie miałam konkretnie jakichś samorządowych, chociaż uważam, że tak, samorządowcy muszą być kompetentni, muszą być rzeczywiście z sercem oddani swoim wyborcom na terenie, w którym żyją, i to jest wszystko. Dziękuję, z Panem Bogiem, do usłyszenia.
Dziękujemy, z Panem Bogiem, dziękujemy, pozdrawiamy. No właśnie, głos taki nie bez problemów, ale też potrzebny, bo też potrzebujecie na co dzień takiego wsparcia pewnie, nie? Że warto.
Bardzo dziękujemy za te miłe słowa, natomiast odnosząc się do tych nadziei związanych z jesienią, trudno jest oczywiście odpowiadać za setki czy tysiące osób wchodzące w skład formacji. Ja mam głębokie przekonanie, że zdecydowana większość tych osób działa dlatego w Prawie i Sprawiedliwości, że chce wprowadzać dobre zmiany dla Polski, że chce słuchać obywateli, że chce im służyć, ale nie mogę dać gwarancji, że będzie to 100%. I myślę, że komukolwiek byłoby trudno taką gwarancję dać. Mogę dać gwarancję czegoś innego, że Prawo i Sprawiedliwość młodość wyciąga wnioski z różnych potknięć i błędów z przeszłości, również tych potknięć i błędów personalnych w zakresie doboru osób na listy wyborcze, czy to będą listy samorządowe, czy to będą listy parlamentarne, że ta jakość, ta selekcja w Prawie i Sprawiedliwości osób, które funkcjonują w tej formacji, działa coraz sprawniej i pozwala nam mieć nadzieję, że rzeczywiście również ci, którzy w przyszłości będą sprawować rządy, unikniemy tych wpadek, które zdarzały się w latach ubiegłych i w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, bo przecież trzeba to sobie uczciwie powiedzieć, że takie wpadki były na poziomie rządowym, ale również na poziomie parlamentarnym. Ja mogę tylko ze swojej strony, czując się współodpowiedzialny za tą formację, choć jestem tylko jej, tak jak powiedziałem na wstępie, skromnym samorządowcem i szeregowym członkiem, ale przeprosić za to, że i nam zdarzają się błędy, ale myślę, że robimy wiele w tej chwili, żeby pokazać, że chcemy tych błędów uniknąć w przyszłości i mam nadzieję, że to też udowodnią nasi kandydaci i przyszli parlamentarzyści.
Dziękuję bardzo. Do tego telefonu ktoś z panów?
No to bez dwóch zdań, znaczy to jest zawsze usłyszeć taki głos, to każdy taki miły głos dodaje jakby dodatkowych sił do pracy, a z drugiej strony ten głos jest też takim głosem ostrzeżenia, że no, pani rzeczywiście dwa razy, chociaż popiera linię, wskazuje, że no, często znajdują się na tych listach osoby, no, co do których się wszyscy, myślę, zawiedliśmy, bo nie tylko pani. No ale to jest też wyzwanie i dla władz partii, a dla nas wszystkich to też jest oznaka, że warto dokonywać świadomego wyboru. Ja nie mówię, że nie można głosować, czy trzeba głosować na pierwszego na liście. Nie. I pierwszy i ostatni może być bardzo dobry, ale warto świadomie szukać jak najlepszego kandydata po prostu na tej liście. A od samych siebie jak najwięcej wymagać. Ja powiem tak. Ja zacząłem miesiąc po wyborach, rozdałem wszystkim mieszkańcom mojego okręgu list z kontaktem do mnie. Po to, żeby właśnie, tak jak to się ta sytuacja zdarzyła w Szczecinie, żeby każdy do mnie mógł, mieszkaniec mojej dzielnicy, zadzwonić, jeżeli zrobię coś, co mu się nie spodoba. Dodatkowo jest to no, jakby taka dodatkowa motywacja dla mnie, ta świadomość.
Dziękujemy. I kolejny telefon, czy pan już...
Szczęść Boże, można?
I tak, proszę bardzo, szczęść Boże, witam.
Anna, Poznań, ale w zasadzie teraz dzwonię z Gwiezdna, gdzie teraz częściej przebywam. Przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam mojego radnego, pana Szymona Szynkowskiego. Bardzo serdeczne gratulacje przede wszystkim dla pana, jego, pana osiągnięć i wyboru i właśnie przede wszystkim inicjatyw nadzwyczaj ciekawych i ważnych, jeśli chodzi o właśnie te sprawy konwencji przedszkola, poza tym te sprawy jeśli chodzi o przeciwdziałanie alkoholizmowi, chodzi o przede wszystkim tutaj no, straszna rzecz, która się dzieje na Starym Rynku w Poznaniu, ale ja mam takie pytanie, jeśli można, w związku z tą realizacją tej nieszczęsnej konwencji przemocowej. Niedawno w radiu, w TVAM byli radni miasta Zakopanego i dowiedzieliśmy się, że jedynie samorząd miasta Zakopanego nie zgodził się, nie przyjął pewnych, nie wiem, na czym polega dokładnie formalne zobowiązanie się do realizacji tej konwencji. Czyli jednak te sprawy tamtych różnych warsztatów w przedszkolach i nie tylko wynikają, zdaje się, z pewnych zobowiązań, tak, dotyczących tej nieszczęsnej konwencji. Czy można by to jakoś, jak to rzeczywiście formalnie wygląda, to po pierwsze. No a poza tym jeszcze tak przy okazji tutaj uroczystości obchodów poznańskiego czerwca, które będą no, głównie w niedzielę. Tak właśnie dzisiaj dowiedziałam się, że równocześnie jakoś nie wiem, czy to wynika z jakichś braku koordynacji, czy może nie wiem, czy to pan prezydent miasta, czy kto to decyduje o tym, że równocześnie od tego samego dnia akurat odbywają się różne imprezy, takie no, na typa deli, jakieś tam pokazy psów, jakieś sportowe, no po prostu bardzo dużo różnych, jakby kumulacja różnych imprez. Nie wiem, czy to jest przypadkowe, czy nie, może nie wiem, czy ktoś nad tym panuje, czy jakoś... Bardzo serdecznie pozdrawiam, życzę powodzenia.
Dziękujemy pani bardzo, z Panem Bogiem, pozdrawiamy serdecznie.
To może dwie sprawy, jeśli można odpowiedzieć. Pierwsza sprawa, ważna konwencji nieszczęsnej, która została przyjęta. ta konwencja jest groźna paradoksalnie nie dlatego, że ona nam jakoś bardzo wiele spraw narzuca. Bo konwencje międzynarodowe, trochę tu wypowiem się jako absolwent stosunków międzynarodowych specjalizujący się w prawie europejskim, a nie jako samorządowiec, konwencje mają to do siebie, że tworzą bardzo ramy ogólne prawne. I tu jest właśnie tak naprawdę ich zagrożenie. Konwencja może być takim aktem prawnym, na który powoła się niemal każdy w dowolnym celu, żeby wybrać coś dla siebie. A w tym przypadku niestety jest z czego wybierać. W tej konwencji jest zapisane między innymi, że źródłem przemocy w rodzinie może być tradycja i religia. Jeżeli ktoś powoła się na ten zapis i na podstawie tego powołania się na ten zapis będzie próbował doprowadzić do na przykład naruszenia niektórych naszych wieloletnich zwyczajów, które opierają się właśnie na polskiej tradycji. Jeżeli będzie próbował zakwestionować różne ważne rzeczy wynikające choćby na przykład nauczanie religii w przedszkolach czy w szkołach, że jest to zgodnie z konwencją, może to być źródłem przemocy w rodzinie. Tego rodzaju luźne dywagacje, interpretacje, które później mogą być usankcjonowane przez sądy, to one są tak naprawdę groźne. Nie znam przypadku Zakopanego, na czym polegało tam odniesienie się radnych akurat do konwencji, ale też z chęcią się dowiem i sprawdzę, zadzwonię, w jaki sposób ta relacja radnych Zakopanego w odniesieniu do których aspektów konwencji się odnosiła. Natomiast no niewątpliwie nad tymi zagrożeniami, niezależnie od tego, czy ta konwencja istnieje, czy nie istnieje, trzeba czuwać. My w Poznaniu udowodniliśmy to te 2 lata temu, kiedy pojawiły się warsztaty gender, wtedy jeszcze tak naprawdę konwencja w Polsce nie obowiązywała, ale to pokazuje, że te zagrożenia ideologiczne w wielu obszarach, głównie w obszarze wychowania dzieci w przedszkolu, w szkole, generalnie w placówkach publicznych, placówkach oświatowych istnieje i trzeba być czujnym. Co do 28 czerwca i obchodów, rzeczywiście też zwróciłem na to uwagę, podobnie jak pani, że te obchody, one są dość rozbudowane i one już trwają od jakiegoś czasu. Rocznica Poznańskiego Czerwca zaczęła się obchodami już w ubiegłym tygodniu, częścią obchodów. Część obchodów będzie w sobotę, kluczowe, kulminacyjne 28 czerwca w niedzielę, począwszy od 6 rano tak naprawdę przez cały dzień, aż do godziny 16 na placu Mickiewicza pod krzyżami. Nie wiem, dlaczego tu nie doszło do pewnej koordynacji z innymi imprezami, takimi już bardziej rozrywkowymi, jak choćby to, co pani wspomniała, dzieje się na Cytadeli, również innymi imprezami. Być może prezydent wyszedł z założenia, że skoro te obchody trwają de facto 1,5 tygodnia, to każdy wybierze coś z nich dla siebie i nie starał się skłonić organizatorów innych imprez, żeby przesunęli ten termin. Trochę się dziwię tym organizatorom, że wybrali akurat taki termin, wiedząc przecież, że to ważna rocznica. Być może warto wyciągnąć z tego wnioski na przyszłość. Trochę z jednej strony, że tak powiem, jestem tym zaskoczony, z drugiej strony, skoro sam prezydent jeszcze 3 miesiące temu chciał jechać na Szrenicę i tam jechać na rajdzie rowerowym właśnie 28 czerwca i dopiero kiedy prasa zwróciła mu uwagę, że to jest rocznica wydarzeń Poznańskiego Czerwca, to zdecydował się, że zostanie na miejscu i będzie uczestniczył w obchodach, więc skoro prezydent miasta Poznania tu miał taki kłopot, żeby zauważyć, że to jest ważna dla poznaniaków rocznica, też nie wymagałbym może zbyt wiele od niektórych organizatorów, którzy nie pomyśleli. A za wszystkie miłe słowa i za gratulacje serdecznie pani dziękuję. Będę się starał wypełniać te obowiązki radnego, no najlepiej jak potrafię.
Pani podjęła bardzo ważny temat. Paradoksalnie często on funkcjonuje w przestrzeni publicznej, w różnych ustawach, w różnych konwencjach, w dokumentach. I takim symbolicznym dokumentem jest podjęta uchwała przez parlament o przemocy w rodzinie. I wydawać by się mogło, że tak na pierwszy rzut oka to tak, no co takiego w tym dziwnego, tak? No ale te zabiegi o tym, żeby łączyć negatywne skojarzenia z pojęciem rodziny, no stało się wręcz już, tak powiem, normą. Kiedy debatowano ten projekt ustawy, to poseł Jerzy Polaczek zgłosił taką poprawkę, żeby to się nazywało ustawa o przemocy domowej. Natomiast no, ta ciągła taka aktywność tych środowisk lewicowych, wspierana też przez niektórych polityków, no powoduje to, że coraz bardziej rodzina jest obrażana, ta rola jest obniżana. W Ostrołęce realizujemy bardzo ciekawy projekt. To jest taki program, który został zainicjowany w Wołominie, w podwarszawskim Wołominie, jeszcze w poprzedniej kadencji, kiedy starostą powiatu wołomińskiego był Piotr Uściński, a burmistrzem Wołomina Ryszard Madziar. Samorządowcy z tego powiatu podjęli bardzo fajny program Szkoła przyjazna rodzinie. Oczywiście ja doskonale pamiętam, bo śledziłem ten projekt, wszystkie media lewicowo-liberalne podjęły olbrzymi, frontalny atak przeciwko temu programowi. I to też jest taki ewidentny przykład tego, co jakby jest u źródeł tego, o czym my dzisiaj rozmawiamy, właśnie o polityce prorodzinnej. Samorząd ma możliwość, samorząd ma instrumenty, żeby robić więcej niż tylko urzędować, może podejmować bardzo ciekawe projekty. My podjęliśmy ten projekt w Ostrołęce i szkoły same z siebie zaangażowały się właśnie w ten projekt. Pomysł szkoły przyjazne rodzinie jest fenomenalny. Ja dodam, że Ostrołęka otrzymała jako samorząd właśnie taki tytuł samorządu przyjaznego rodzinie. I sama kwestia tego programu to jest jakby jedna sfera, ale jak mówię, samorząd może podejmować wiele, wiele cennych inicjatyw. Teraz zbliżają się wakacje. Naprawdę można wiele cennych inicjatyw przeprowadzić. I Ostrołęka przeprowadziła taki pomysł, który wdraża właściwie co kolejne wakacje. Nie tylko przed wyborami, tak jak niektórzy, ale co roku. Taką naszym pomysłem ciekawym jest świetlicobus. Otóż wiele dzieci nie stać na wyjazd na wakacje i organizujemy na każdym osiedlu. Na każdym osiedlu będzie taki świetlicobus, w którym będą różni animatorzy, będą zajmować się dziećmi i każde dziecko będzie mogło przyjść na różne zajęcia, bo chcemy, żeby całą Ostrołękę taki świetlicobus objechał. Również wspieramy innymi formami, na przykład dofinansowujemy kolonie, dofinansujemy nawet często rodziców, którzy mogliby pojechać i opiekować się dziećmi. Więc jest naprawdę wiele, wiele przykładów i te wszystkie dokumenty, te wszystkie konwencje przemocowe, te wszystkie ustawy, no co one, w czym one nam pomagają? Bo ja nie widzę, w ogóle nie widzę jakiejkolwiek pomocy legislacyjnej w takiej pracy. My naprawdę mamy wiele ciekawych pomysłów, które możemy wdrażać, nad którymi możemy pracować, a w czym nam takie uchwały, ustawy pomagają? Ja nie wiem naprawdę.
Te rozmowy mają charakter taki, jak panowie wiedzą, że są niedokończone. My ich nie skończymy, chociaż my rozmawiali jeszcze pewnie długo, bo czas przychodzi i mówimy, powrócimy do tematu jeszcze kiedyś. I tak chcemy też dzisiaj powiedzieć. Polityka prorodzinna, walka z patologiami społecznymi jako wyzwanie, a więc cel, działanie dla samorządów. Nasi goście powoli czynimy teraz takie małe podsumowanie, więc co panowie chcą jeszcze przekazać społeczeństwu, słuchaczom, może i swoim potencjalnym kiedyś wyborcom. Po prostu, co po tym programie ma nam zostać? Pan Szymon Szynkowski-Welsenk, przewodniczący klubu radnych PiS w Radzie Miasta Poznania. Bardzo prosimy.
Dziękuję bardzo, ojcze. Myślę, że warto, żeby z tego programu słuchacze po pierwsze wynieśli takie przekonanie, którym być może, mam nadzieję, będą zarażać innym, że nie jest wszystko jedno, co dzieje się w naszej najbliższej okolicy, w naszej małej ojczyźnie. Że nie jest wszystko jedno, kto w tej małej ojczyźnie rządzi, kto jest wybrany na poszczególne funkcje, czy to radnego, czy prezydenta miasta, czy prezydenta, który później dobiera sobie zastępców. Widać to na przykładzie siedzącego obok mnie pana wiceprezydenta Ostrołęki, który powiedział o niesłychanie wielu ciekawych rzeczach, które w Ostrołęce się dzieją. Przypomnę, że tam Prawo i Sprawiedliwość rządzi już trzecią kadencję, pan prezydent jest już trzecią kadencję. W Poznaniu jest nam trudniej, bo w Poznaniu od wielu lat rządzi Platforma Obywatelska. W różnych konfiguracjach władzy, w tej chwili z prezydentem i większością, największą liczbą radnych w Radzie Miasta, ale to nie zwalnia nas, radnych Prawa i Sprawiedliwości, z odpowiedzialności i pracy nad dobrymi pomysłami dla miasta. My staramy się te dobre pomysły przedstawiać. O kilku z tych pomysłach zdążyłem powiedzieć, chociaż nie wszystkich. Nie wszystkie pomysły nam się udaje przeforsować. Arytmetyka jest bezlitosna. Mając 12 osób w Radzie, rzadko nam się udaje wygrywać z większością właśnie z Platformy Obywatelskiej, która ma tych radnych 16 15 osób, ale udaje nam się przekonywać czasami radnych innych klubów. W niektórych sprawach udaje nam się po prostu uzyskiwać większość dzięki temu, że też i w Platformie Obywatelskiej zdarzają się osoby, które w pewnych sprawach postępują no, przyzwoicie i zgodnie z wolą mieszkańców. Te sukcesy dla miasta staramy się tymi trudnymi drogami w Poznaniu osiągać, ale tak naprawdę klucz do tego, żebyśmy mogli coś dla Poznania zrobić systemowo, na serio, leży w rękach poznaniaków, leży w rękach wyborców. My w zeszłej kadencji złożyliśmy w sumie 27 projektów uchwał jako Prawo i Sprawiedliwość. To było więcej niż wszystkie pozostałe kluby w Radzie Miasta razem wzięte. Pokazujemy w ten sposób mieszkańcom, że my mamy propozycje, ale to, żeby te propozycje mogły być zrealizowane, do tego potrzebna jest wola wyborców, do tego potrzebne jest przekonanie poznaniaków, że to właśnie w Prawie i Sprawiedliwości, w działaniu tych ludzi, moich koleżanek i kolegów radnych, od najmłodszego, który ma 24 lata, po najstarszego, który ma 60 kilka lat, że w nich drzemią pomysły, w nich drzemie potencjał, w nich drzemie szansa na zmianę w Poznaniu, a docelowo w Prawie i Sprawiedliwości drzemie szansa na zmianę w całej Polsce. Dziękuję.
Dziękujemy. Pan Łukasz Schreiber, wiceprzewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Bydgoszcz.
Dziękuję. No ja mam podobną sytuację, można powiedzieć, do pana radnego Szymona Szynkowskiego. To znaczy, no, my jako Prawo i Sprawiedliwość w Bydgoszczy też jesteśmy w opozycji, ale to nie znaczy, że jesteśmy w biernej opozycji. Ja mówiłem już dużo o problemach, pokazywałem ileś też naszych inicjatyw. Powiem o jednej najnowszej rzeczy z wczoraj. Między innymi wczoraj na sesji udało się uregulować sprawę pochówku dzieci nienarodzonych. Na pewno takich rzeczy jest dużo więcej i nie starczyłoby nie tylko programu albo dnia, aby o tym opowiedzieć, ale podstawa to, że musi się chcieć, aby coś zmienić. Nam się naprawdę chce, ale potrzebujemy...
By nam się chciało chcieć, ktoś
tak, ale potrzebujemy także... państwa, kontaktu z państwem jak najpierwszego, jak
najwyższego. Nie bójcie się ludzi, to czyste intencje.
Dokładnie, i dlatego zachęcam do tego i proszę o ten kontakt, o wskazywanie często różnych spraw, bo nikt nie jest alfą i omegą, nikt nie jest w stanie wiedzieć o wszystkim i znać się na wszystkim.
Dziękuję bardzo.
Bardzo serdecznie dziękuję za tą możliwość spotkania, kontaktu. Serdeczny Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Pan Paweł Stańczyk, wiceprezydent Ostrołęki, miasta przyjaznego rodzinie. Już tego się dowiedzieliśmy teraz i możemy powtarzać.
Bardzo dziękuję serdecznie, że mogę uczestniczyć w dzisiejszej debacie samorządowej, bo mimo, że rządzimy w Ostrołęce już trzecią kadencję, to nie możemy powiedzieć, że jesteśmy najmądrzejsi, mamy najlepsze pomysły, wszystko wiemy doskonale. Dzisiejsze spotkanie, dzisiejsza nasza rozmowa to była czymś więcej niż takim szkoleniem, na które pewno w trójkę jeździmy w różne miejsca. Naprawdę ja dużo, wiele fajnych, ciekawych pomysłów dowiedziałem się od kolegów z Poznania i z Bydgoszczy. I jak nawet słuchaliśmy naszych słuchaczy, którzy dzwonili tutaj z informacjami różnymi, no to tak powiem też, tak powiem ewidentnie wskazywali tutaj kolegę Szymona jako, tak powiem, jednego z aktywniejszych samorządowców. I ja im obu serdecznie życzę, że dalej będą prowadzić swoją aktywność na wszelkich możliwych forach. Młodzi samorządowcy, wiem, że to jest ich pasja, ich hobby, ale być może w przyszłości by spróbowali czegoś innego. Tego im serdecznie życzę. Jeszcze raz również serdecznie dziękuję za możliwość powiedzenia tego, co my w Ostrołęce robimy dla naszych mieszkańców. Dziękuję bardzo, Bóg zapłaci.
Dziękujemy. My panu dziękujemy też za świadectwo, też wiary, bo jesteście wszyscy ludźmi wierzącymi. Tego się nie wstydzicie. Nie tylko macie ulotki tam napisane, prawda, że, ale jesteście na co dzień też ludźmi, którzy mówią i wierzą w Boga i o tym świadczą. To jest też bardzo ważne w naszych czasach współczesnych, gdzie wydaje się, że no, coraz trudniej będzie się można publicznie przyznać, że się jest wierzącym bez jakichś kpin, bez jakiegoś opluwania. Wiemy, co w polskim parlamencie, dzisiaj haniebny dzień, gdzie wierzący posłowie przegłosowali ustawę o in vitro. Myślę, że ta data wejdzie bardzo mocno w historię tych ciemnych, w sensie smutnych dat historii i naszej ojczyzny. Dziękuję panom, dziękujemy słuchaczom, którzy włączyli się w naszą rozmowę i w telewizji Trwam i w Radiu Maryja.